Nie mieliśmy szczegółowego planu porządku obrad dzisiejszej komisji. Mamy tak ładnie zapisane w porządku posiedzenia o wynikach spraw kierowanych do komisji przez burmistrza albo przez radę. Proszę Państwa, i powiem, że my z takich tematów poza codziennym, tak to powinno ładnie, mamy cztery sprawy. Jedna sprawa to jest pierwsza sprawa w kolejności, to jest poza skargami oczywiście też. To jest sprawa postępowania o udzielenie dotacji budżetu miasta. Druga to jest plan gospodarki niskoemisyjnej. Trzecia sprawa to jest, jeszcze tak po pani, trzecia sprawa to jest program gospodarki mieszkaniowej. Ten oto ładny program, który myślę, że koledzy nam zaprezentują. Sprawa ostatnia to jest plan modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do lata 2014-2015. Z uwagi na to, że w tych dwóch poważniejszych tematach mamy zaproszonych gości, proponuję, do kolegów się zwracam, żeby troszkę zmienili. I ja miałem wprawdzie taki pomysł, żeby zacząć od modernizacji tych urządzeń, z uwagi na to, że mam nadzieję i myślę, że to będzie trwało trochę krócej, natomiast ten plan gospodarowania zasobem będzie, myślę, troszkę dłużej. Pozwolicie Państwo, że tak to zrobimy? Co koledzy na to?
Kolega jest jeden tylko, oprócz siebie. Teraz mamy kolega.
Ja to rozumiem. Koleżanki,
ja proponuję najpierw ZIP, potem omówienie ze sobą.
No tak jak to było.
Tak jak
ustawiono.
A potem zobaczmy.
Proszę Państwa, czyli przechodzimy do tematu planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Ja pozwoliłem się sięgnąć tym tematem. Ja mam taką prośbę, też proszę o akceptację kolegów komisji, żebyśmy przed przystąpieniem do omawiania już tego nowego planu w stosunku do tych zadań, które będą kontynuowane w takiej czy innej formie, żebyśmy mogli wykonać, no ja mam nadzieję, że koleżanka przekazała, sygnalizowała mi ten temat. Kasiu? No dobrze. Żebyśmy omówili te wykonanie tych zadań z planu poprzedniego, czy z planu 12-13. Wykonanie 12-13, a potem byśmy przystąpili, czy może od razu przy jakimś tam konkretnym zadaniu przyszli do projektu. Poprosiłbym może Pani Dyrektor o... Bo rozumiem, że Pani sprawuje funkcję teraz zastępcy prezesa czy dyrektora, tak? Pani Zieniawiałęba?
Dyrektora. Zastępstwie za Pani prezes dzisiaj.
A, bo to Pani prezes, a Pani jest dyrektorem, tak? To poproszę Panią Dyrektor o wprowadzenie.
To może najpierw przedstawię sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2013 rok. Inwestycji, które były objęte planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2014. Były to następujące inwestycje. Punkt pierwszy, hydrofornia ulica Nowopogromska i ulica Saturnowska.
To były zadania 2012-13.
13-14. Natomiast do końca 2013 roku...
Takie podwójne tak, planowanie. 12-13 w tym programie podstawowym, a potem było 13-14.
13-14 to jest ten poprzedni po prostu.
Ten ostatni.
Ostatni, tak.
Jak akurat nie mam, ale to nic. Mam ten poprzedni.
Także porównując ten ostatni, hydrofornia, ulica Nowopogrońska i ulica Saturnowska. Wartość na lata 2013-2014 to było 55 803 zł. Do końca 2012 roku zrealizowano inwestycje w kwocie 616 666 zł. Plan na 2013 był 55 803 zł. Wykonanie w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 to 70 940 zł i 47 groszy. Procent realizacji to 127% tej inwestycji.
Rozumiem, że zakres rzeczowy tam został praktycznie zamknięty.
Tak jest. Tak jest, zamknięty. Druga inwestycja to kanalizacja ulica Staszica od ulicy Sienianowickiej do granic miasta plus pompownia. Wartość na lata 2013 do 2014 to było 100 tysięcy. Wartość całkowita 2 292 151 zł. Do końca 2012 roku wykonano, zrealizowano w kwocie 274 zł 647 zł. I w okresie za cały 2013 rok zrealizowano w kwocie 110 9,13 zł, czyli w procentach to 110%. Kolejna.
I rozumiem, że ten zakres, który wiązał się z. Bo tam pamięta pani, może pani dyrektor akurat nie pamiętać, ale myśmy tam dyskutowali, jest tu pani, że nie będzie wspomagać pewnie. Myśmy tam dyskutowali o pewnym zakresie rzeczowym, który wiązał się z planami generalnej dyrekcji, przebudową ulicy, jak się na starszy czas.
No to ten zakres nie jest wykonany. Wykonany jest tylko, podłączona jest kanalizacja istniejąca, która w której jest również kanalizacja deszczowa. Mamy trochę kłopoty w okresie obrotych opadów z pompownią, ale no już nie trzeba jeździć szambem, wywozić, po prostu kanalizacja, to znaczy ścieki są przetłoczone do kanalizacji miejskiej i idą do czyszczenia.
Czyli ten zakres nie został zrealizowany?
Nie został, jest to tylko minimum to, co mogliśmy zrobić bez wchodzenia w pas drogowy.
Dobrze. Proszę mi powiedzieć, czy mamy jakąś wiedzę, bo my tego tematu nie wstawiamy do tego nowego planu, prawda?
Na razie nie.
Generalna odpisała, że jak będzie w planie, to nas poinformuje. W ich planie, to nas poinformuje.
Dobrze.
Kolejny punkt to rozbudowa bazy ulica Będzińska. Wartość na lata 2013 do 2014 to 900 tysięcy. Całkowita wartość 1 221 005. Do końca 2012 roku zrealizowano 321 tysięcy 005. Plan na 2013 rok to 900 tysięcy. W 2013 roku wykonanie na poziomie 0,0%. Czyli
pani dyrektor, jednym zdaniem, co mamy przygotowane, jeżeli chodzi o budowę tej bazy, przebudowę bazy? Czy my mamy jakieś projekty zamknięte, pozwolenie?
To znaczy tak, mamy projekt, mamy pozwolenie na rozbudowę bazy i tutaj w planie zaplanowaliśmy dopiero na 2015 roku kwotę 250 tysięcy.
Rozumiem, czyli na rok 2014 tkwimy w przygotowaniu, tak powiem, tak?
Tak.
Dziękuję.
Kolejny punkt, ulica Wiosenna, wartość na lata 2013 do 2014 to 1 261 850 zł. Wartość całkowita inwestycji to 1 299 450. Do końca 2012 roku wykonano inwestycje w kwocie 37 600. Plan na 2013 obejmował realizację w kwocie 1 261 850. Wykonanie w okresie za 2013 rok, czyli od 1 stycznia do końca grudnia, to 1 164 536 48 zł, czyli 92% realizacji. Zadanie zakończone w całości. Targowisko Grodziecka,
sieć powodkanta.
Czyli tutaj jest kwota 372 516 tysięcy. Do końca 2012 roku 0 zł. Plan na 2013 to było 50 tysięcy, 0 zrealizowano. Także jest również widnieje w planie na 2014-2015 w tej kwocie 372 516 zł na 2015.
No to do pytań, proszę.
No właśnie chciałam zapytać, to jest na rynku?
Tak, to jest, tak, to tutaj.
To jest ta stara podstawowa lokalizacja.
Tak, tak.
Teraz mamy kolejną inwestycję, wodociąg w ulicy Trzeci Szyb. Wartość na lata 2013-2014 to 587 668 zł. Całkowita wartość zadania 700 tysięcy. Do końca 2012 roku wykonano inwestycje w kwocie 112 332 zł. Plan na 2013 obejmował kwotę 317 668 zł. Wykonano za 2013 rok inwestycje w kwocie 195 549 zł 11 groszy, czyli stanowi to 62% całkowitej realizacji zadania.
Ja mam pytanie tutaj, jeżeli chodzi o zakres rzeczowy. Pani dyrektor, pani inżynier, myśmy mieli tam tak jakby trzy zakresy od początku planowane zrealizowane w tym zadaniu. Pierwszy to był ten nowy odcinek od Trzeciego Szybu poprzez tą Wiśniową, czego ona się tam nazywała, do Pustej. Drugi to był wymiana Pustej i trzecia wymiana od Pustej do budynków pokopalnianych.
I to zostało do zrobienia.
I to jest wykonane.
Wykonane te dwa pierwsze, co pan powiedział, trzeci został do zrobienia.
Czyli od
Czyli Pustej trzeci został od Pustej do tych trzech budynków
do...
nie został zrobiony.
Nie, tak. Nie został.
Proszę mi teraz powiedzieć w nawiązaniu do tego nowego planu, bo mamy tutaj to jest, żebym się nie pomylił, to jest tam Trzeci Szyb, prawda? Tak. Tu mamy takie zakresy. Wodociąg 720 metrów, etap drugi ulica Trzeci Szyb od ulicy Pustej do Gdańskiej. Dokumentacja plus tam coś tam, nie wiem, co
to jest. Roboty budowlane.
Proszę mi zatem powiedzieć, czy w tym zakresie to jest wykonanie, czy wymiana wodociągu od ulicy Pustej do tych budynków i dalej do nowych wodociągów i przejście do ulicy Gdańskiej?
Połączenie z Gdańską, tak.
Ale łącznie z wymianą tego odcinka.
Łącznie z wymianą od Pustej do Gdańskiej.
Piszemy tutaj w tym nowym planie, w tym bieżącym planie o dokumentacji. Z tego co ja pamiętam, to dokumentacja była na
była ten tylko ten. Na tamten zakres, a na ten zakres nie było, dlatego że nie można było zrobić, bo Gdańska była w trakcie realizacji, nie można było opracować mapy do celów projektowych. Bo było wszystko
pani
w trakcie
nie realizacji. Pani precyzyjna, na ten albo na tamten. Czyli była dokumentacja...
Do Pustej.
Do Pustej. Od Pustej do tych budynków dokumentacji na wymianę nie było.
Nie
tak?
Było.
Rozumiem. Czyli teraz robimy od początku Pustej cały ten odcinek do Gdańskiej.
Tak.
Dobrze. Możemy
tylko dokumentację, przepraszam.
No w tym momencie tak, no to i
całe roboty z głównym wodociągiem, no to należało to nanieść na mapy dopiero, potem dopiero wykonać projekt.
I w tym roku dokumentacja.
Tak, żeśmy przewidzieli.
Tak, pani dyrektor?
Tak, odpięcie po prostu do czegoś, co jeszcze nie było zinwentaryzowane po wykonawczą, tak?
Ale pan się tylko...
Pytanie uzupełniające, jak mogę sobie, bo ja rozumiem, że sprawa jest czytelna. Na ten rok 30 tysięcy na dokumentację, na przyszły rok realizacja w kwocie 150 tysięcy. Nie wiem, czy to cały zakres, ale mam nadzieję, że to dotyczy całego zakresu. Pani inżynier, ilu nowych odbiorców jest na odcinku nowego wodociągu od Trzeciego Szybu do Pustej?
O nie, w tej chwili nie wiem, ile odbiorców dokładnie.
Proszę?
Nie wiem, ile odbiorców dokładnie.
Wniosków mieliśmy około
10. Ja nie pytam o wniosków, tylko
wniosków mieliśmy około 10, projektów mamy około 5, a odbiorów mamy chyba na dzień dzisiejszy 3 albo 4.
Proszę o sprecyzowanie przed sesją przy tym temacie tej kwestii. Pytania są? Idziemy dalej.
Dalej mamy kanalizacja dolna do Wrota, zadanie pierwsze 2012-2013, ulica Strzelecka, ulica Maniuszki. Wartość na lata 2013-2014 to 500 tysięcy. Wartość całkowita to 8 262 764. Wykonano do końca 2012 roku 187 238. Plan na 2013 to 500 tysięcy. Wykonanie w okresie za 2013 rok to 792 485 zł 18 groszy. To stanowi 158%. To zadanie.
Pani dyrektor, może żeby nie ten. Rozumiem, że były tam cztery zadania, że my je realizujemy.
Tak, to jest.
I można powiedzieć w jednym zdaniu, że idziemy szybciej niż nawet planowaliśmy, skoro pani mówi o takim, a nie innym wykonaniu za rok poprzedni, prawda?
Więcej.
Czyli kontrolujemy cały ten plan zagospodarowania od góry do dołu.
Czyli to zadanie od 1 do 4. Kontynuacja.
Są pytania? Dziękuję.
I tutaj mamy dane, tak. Kanalizacja dolna Wrota, to co zostało zrealizowane, może przeczytam. Zadanie drugie, ulica Zacisze, cała Polna.
Co już zostało?
Czyli tak, w zasadzie to jest zero, czyli to jeszcze nie zostało i to zostało przeniesione wtedy do naszego planu do 2015. Czyli kolejną tutaj inwestycją to wodociąg w ulicy Będzińskiej, średnica 300 mm. Wartość na lata 2013-2014 to 300 tysięcy złotych. Całkowita wartość 300. Plan na 2013 rok obejmował 20 tysięcy i na poziomie 0 wykonanie za 2013 rok.
Niech pani jedną w jednym zdaniu tylko powie, bo to tam mamy ten wodociąg, ten kolektor, prawda?
Tak.
To jest tak równoległy, bo to jest 300, czyli on jest stosunkowo dużą średnicą. To jest rurociąg, jakiś równoległy i na którym odcinku ten wodociąg jest wymiany?
To znaczy tak, to jest wodociąg w długości 420 metrów. I on jest do wymiany od komory zasłów, tak, może pan inżynier tutaj powie.
Na wysokości. Chyba
czyli tam skrzyżowanie.
Od świateł w kierunku oberży. Tak. Od świateł. Przejście przez drogę w kierunku M1 jest już zrobione z grupy, było nowe. Od świateł w kierunku.
Ale od świateł przy M1, tak?
Przy M1 w kierunku Czeladzi, tak. Jest to wodociąg, który jest zasilany również z GPW i tam mamy komorę GPW i dostarcza nam GPW tam. Możemy tam zawsze przełączać i zresztą bierzemy sam tą wodę.
Czy to jest wodociąg, na którym docelowo wisi tylko i wyłącznie obręcza?
Nie.
Tam są
znaczy nie. To jest wodociąg magistralny, tak. Z magistrali GPW, on jest zasila tutaj piaski, no. Połączony z wodociągiem I-400 w ulicy Handlowej.
Dziękuję. Są pytania? Możemy przyjść do
tutaj wcześniej jeszcze mieliśmy w planie Józefów, etap pierwszy, ulica Katowicka do zrealizowania na lata 2014-2015. Tutaj jest kwota na 2015 rok 500 tysięcy przy ulicy Będzińską.
Panie dyrektorze, jakby można było też jedno zdanie, bo tak nigdy nie dyskutowaliśmy o szczegółach na temat tego zadania. On tak jakoś przechodzi z roku na rok. W ramach tej kwoty, tych pół miliona, mówimy, operujemy hasłem ulica Katowicka i tam jest dość duży zakres, bo kanalizacji sanitarnej ponad kilometr, kanalizacji deszczowej 700 metrów, wodociąg 500 metrów, nie wiem wprawdzie co to jest to dery, 11-900 metrów.
Droga.
Zaplanowana
do budowy.
Ale to z nich będzie robotowa też?
No tak, to było zaplanowane.
A z jakich?
Znaczy to jest ogólnie w planie, jest to w projekcie.
Zikrów, ale nie wiem, czy pan powiedział przedstawiciel Zikrów, pan
Gawrowski zna temat, dlatego że...
Dużo był po prostu na rodach miejskich.
Nie, nie, pan Gawrowski zna temat, dlatego że się tym interesował i nawet żeśmy się tam próbowali razem, prawda, no, załatwić do końca, ponieważ jest niedostępny teren, na którym został, muszą być zlokalizowane pompownie, bo tam się bezprzewodowo pompownie nie da. I w związku z tym no, temat się dlatego odwleka. Natomiast jest to zlecenie było jeszcze no, z poprzednich okresów, kiedy była sędziarka, deszczówka i łącznie z drogami do tej zabudowy, która tam jest poniżej, bliżej wałów. W związku z tym tutaj jest wszystko, no ale oczywiście no, deszczówki nie możemy robić.
Dlatego pytam, zdrowo,
jest to po prostu w tym projekcie, co nie znaczy, że nie mamy pozwolenia na budowę ze względu, mówię, na niedostępność terenu, dlatego się to tak odwleka, ale potrzeby są w tym zakresie, także no.
I mam nadzieję, że w 2015 roku jak dożyjemy.
Może, ale może coś już z tymi działkami zrobimy.
Czy to hasło ulicy Katowickiej ma tu jakiś sens?
No bo to jest Katowicka, do końca Czeladzi jest ulica Katowicka do granicy z Sosnowcem.
Nie no, panie inżynier, gdzie jest ulica Katowicka?
No, mówimy o tej części, o części użytkowej.
Tutaj na przykład o kanalizacji sanitarnej ponad kilometr. Czy to jest kanalizacja wzdłuż ulicy Nowowej Katowickiej?
Też.
Czy to jest kanalizacja, która dotyczy tych prywatnych zasobów, które są zlokalizowane?
Nie, to jest kanalizacja wzdłuż ulicy Katowickiej i wzdłuż praktycznie od torów do granic miasta. Budynki wielorodzinne również. Cała zabudowa ta. Cała zabudowa ta, która jest, już mówiłam, przy wale tam i tych budynków też jest trochę. I jest tutaj jeszcze ulica Szybikowa, no tam ta dolna część, bo Szybikowa jest długa, prawda? Ta dolna część, która czyli zlewnia ulicy Katowickiej, tak by to można było powiedzieć, która ciąży na ulicy, jeśli chodzi o Pluszczyków, w kierunku ulicy Katowickiej.
Wzdłuż i poprzek, panie przewodniczący.
Mam zatem pytanie, czy w tej kwocie 500 tysięcy to jest wycenione zadanie tylko kanalizacji sanitarnej, czy też kanalizacji deszczowej z wodociągiem? Aha, to jest sanitarna i wodociąg też. Co obejmuje tę zaproponowaną kwota powinna być?
No to jest pewnie jakieś rozpoczęcie.
Ale nie, no pytam konkretnie, a nie pewnie.
Ta kwota nie obejmuje konkretnie i w całości sanitarki i wody,
to
tylko jest
rozpoczęcie
do zrealizowania, jaki my możemy w swoim zakresie, gdyby się udało rozpocząć, ale to nie odzwierciedla konkretnie i nie zamyka się w tej kwocie realizacja.
Nie dotyczy konkretnego zakresu rzeczowego.
Tak. No na pewno początek. No. To znaczy od odpływu zawsze trzeba.
Są jakieś pytania?
To nie, to jest taka mała kwota.
Ale to się dopiero jest początek.
W całości ile tam było? 2,5?
2,597 miliona.
Przejdziemy dalej.
Wodociąg ulicy Skłodowskiej, wartość na lata 2013. Raz tutaj jestem, to może przeszłam jeszcze do końca to, co zostało zaplanowane na 2013 i wrócę tutaj do planu. Wodociąg w ulicy Skłodowskiej, wartość na lata 2013 do 2014 to 180 tysięcy. Wartość całkowita 180, plan na 2013 rok 10 tysięcy. Wykonanie 0 zł i zaawansowanie 0. Natomiast w tym roku, na 2014 rok, jest przewidziana kwota 180 tysięcy na realizację tego wyciągu.
Dobrze.
Czy jak gdyby ta kwota została przesunięta po prostu z 2013 na 2014? Tutaj mamy zakup sprzętu specjalistycznego 350 tysięcy, wartość całkowita 700 i wykonanie 0.
A gdzie to jest?
Ja czytam na razie realizację za rok 2013. Teraz wracam tutaj do planu naszego na 2014 i 2015. I mamy tutaj dodatkowo wodociąg ulicy Remonta, Górna Węgroda w kwocie 250 tysięcy. Zaplanowano na lata na 2014 50 tysięcy, na 2015 200 tysięcy do realizacji. Jest to 500 metrów bieżących, dokumentacja plus roboty.
Ale tą składu szkło doszło, to proponujemy, rozumiem, że tych kwot jest wykonane w tym zakresie, tak?
Tak. 180 tysięcy, tak, to jest pełna kwota. Dalej, uzbrojenie pewnego budownictwa mieszkaniowego.
Czyli to już przeszliśmy do tego nowego.
Tak, cały czas tutaj jest. Jestem już teraz na pani. I mamy sieć wodkami w osiedle Spacerowa, w planie wodociąg i przedłużenie wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja plus roboty budowlane montażowe 113 500 i zaplanowano na 2014 rok tą kwotę zrealizować na ten odcinek. Wodociągu to jest 122 metry i kanalizacji 105 metrów.
Czy to są te prace, które tam wiążą się z tymi nowymi lokalizacjami?
To jest uzbrojenie po prostu działa, czyli terenu po prostu.
W obrębie Sienkiewicza Spacerowa.
Tak, dokładnie tak. To jest skrzyżowane.
Dzięki.
Analogicznie tutaj, jeżeli chodzi o uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego, mamy również sieć wodkan w ulicy Mysłowickiej. W kwocie 60 tysięcy również przewidzianych w planie na ten rok i kanalizacja sanitarna od ulicy Gdańskiej do ulicy Będzińskiej 100 tysięcy również na ten rok. Kolejny tutaj ostatni punkt, mamy ulicę Żytnią, sieć wodociągowo-kanalizacyjna 600 tysięcy. Kwota całkowita 2 292 744. Na ten rok przewidziano 300 tysięcy na realizację tej inwestycji i 300 tysięcy na rok 2015.
Niech mi pani coś bliżej powie na temat tego zadania, tej Żytniej. Czy to jest wymiana w samej Żytniej?
To jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy samej Żytniej.
Wodociąg jest do wymiany na całym odcinku, bo przed nie jest wodociąg.
Ale nie, dobrze, tylko mówię.
Natomiast
to dotyczy ulicy Żytniej, tak?
Dotyczy ulicy Żytniej. W ramach Nowobogońskiej było zrobione odgałęzienie w kierunku ulicy Żytniej i tam są powiedzmy dwie studnie, do których się trzeba włączyć, to znaczy sanitarna i deszczowa jest. I od tego jest zaprojektowana kanalizacja w ciągu ulicy Żytniej.
Rozumiem. Czy to wszystko, jeżeli chodzi o inwestycje? Ja mam takie pytanie. Jeżeli chodzi o Spacerową, Żytnią, nie mam wątpliwości. Ta Mysłowicka, bo tu jest takie dziwne, wodociąg 13 metrów, nie bardzo rozumiem.
Wszystko, co jest w drodze, jest do, po prostu jest obowiązkiem wodociągów do zrobienia, dlatego że...
Zgodnie z ustawą.
No, może mi pani powiedzieć coś wyjdzie na temat...
Wodociąg mamy po drugiej stronie ulicy. Przejście przez ulicę Mysłowicką jest po naszej stronie. I inwestor prywatnej posesji...
Czy to są te dwa nowe budynki?
Tak, inwestuje wyłącznie w inwestycje, przyłącza na własnej posesji.
Do granicy.
Do granicy posesji. Reszta jest... Reszta jest gestii gminy, tak.
Na mocy ustawy.
Od momentu, kiedy się zmieniło, po prostu nazewnictwo przyłącza, tak jest interpretowane.
I teraz ta kanalizacja od ulicy Gdańskiej do ulicy Będzińskiej 135 metrów. Który to ministrów? O jakim mówimy?
Mamy, jak była robiona ulica Gdańska, zostało zrobione odgałęzienie w kierunku tamtych budynków 50 i tak dalej.
No, czy to była okolica cmentarza tego?
Nie cmentarza, tylko w kierunku Będzińskiej, w kierunku ulicy Będzińskiej.
Tam no dobrze, są... no ale mówię, gdzie, gdzie Będzińska ma kilkaset metrów, no więc tu, o którym miejscu mówimy?
Znaczy, przed wiaduktem, ten zespół budynków przed wiaduktem.
Dobrze. Co do inwestycji nie mam pytań. Czy koleżanki mają jakieś pytania? Praktycznie przeszliśmy wszystkie tematy.
Tak? To ja mam pytanie.
Proszę. Czy ma pani dyrektor jeszcze, przepraszam?
No, dziękuję.
Ja mam pytanie dotyczące tego, co plan rozwoju na lata 2012-2013. Była inwestycja studnia z 4, której już nie ma. Czy ona zostanie zakupiona na 350 tysięcy? Ten próbny odbiór i co dalej? Czy wydano? Realizowane
100%. Ja nie mam takiej wiedzy, szczerze mówiąc, tak naprawdę, co tam w 2012 roku.
Znaczy, bo no, mieliśmy to zadanie i na no, dobrze by było może jakieś informacje, abym w tym układzie miał prośbę.
Ale zapiszę sobie.
O przedstawienie przy okazji tego tematu na sesji takiej informacji.
I koszt.
Na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o tą studnię numer 4. Zrobiliśmy określony zakres, jesteśmy w tym miejscu, to stwierdziliśmy i co ewentualnie mamy zamiar robić dalej. Dobrze?
Dobrze.
Pani Zimie, to ma pełną zgodę. Czy coś jeszcze?
Nie.
Są jakieś w ogóle uwagi do, czy pytania do tego programu? Ja mam jedną tylko prośbę i to też prosiłbym o uściślenie przed sesją, jeżeli chodzi o tam Józefów, bo wydaje mi się, że skoro jest to plan modernizacji sieci, które Państwo finansujecie i Państwo realizujecie, to chciałbym, żeby kwota, która jest zarezerwowana, była sprecyzowana, czy rzeczywiście dotyczy kanalizacji sanitarnej wodociągu, czy też kanalizacji deszczowej drogi.
Nie, na pewno deszczowej drogi nie, bo...
No to proponuję zapisać to tak, żeby miało to sens i żeby nie chodziło o żadnych wątpliwości.
Chodzi o to, że to 500 tysięcy, tak?
Tak.
Czyli ta kwota, która jest przewidziana w 2015, czyli ile tej wodzi jest na co?
Nie, no na co Państwo jako zakład, bo skoro to jest w Waszym planie, to rozumiem, że odnosi się do określonego zakresu rzeczowego. W związku z powyższym rozumiem, że te 500 tysięcy powinno być sprecyzowane w zapisie, że dotyczy to wykonanie drogi, wodociągów w ilości tam jakiejś założonej i kanalizacji sanitarnej w ilości jakiejś założonej. Prosimy o sprecyzowanie tego do sesji, dobrze? Wszystko? Proponuję przegłosować ten plan modernizacji i przyjąć go na postaci uchwały, bo rozumiem, że to jest materiał, który będzie również potrzebny do ustalenia taryf w miesiącu chyba czerwcu, czy nie, w maju, czy w czerwcu, tak? Już w kwietniu?
Czy nie, w kwietniu będzie
złożony.
Kto jest za przyjęciem tego programu? Prosiłbym tylko o uszczegółowienie i o dodatkowe informacje odnośnie tego Józefowa i odnośnie studni SP4. Dobrze? Dziękujemy ślicznie. Nie wiem, czy panie zechcą sami pozostać w towarzystwie miłym, czy... Nie chcecie w naszym towarzystwie pozostać. Do miłego dnia życzymy. Minutka przerwy, żeby pani mogła spokojnie.
Obecności? No. Przepraszam.
Panie Renato,
Boże, to jest ślizgi.
Myślę, że pani na ciarku, żeby pani wyrzucanie by tak.
Wrzucanie na ciarce niewiele ma wspólnego. Do widzenia.
Dziękujemy. I tak przechodzimy do tematu, który jest. temat jest zdecydowanie szerszym. Czyli do omówienia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym na terenie naszej gminy. Proszę Państwa, powiem szczerze, Panie Burmistrzu, Pana się chciałem zwrócić, że wiem bardzo niewiele czasu na przeanalizowanie przedłożonych materiałów.
Przepraszam, gdzie jest skarbnik?
Proszę bardzo. Temat, który jest bardzo obszerny i bardzo poważny zresztą w świetle aktualnej sytuacji w zakresie gospodarowania i polityki czynszowej i innych uwarunkowań, które mamy na terenie gminy, bo nigdy z tym nie było dobrze, a myślę, że ostatni okres ujawnił pewne mankamenty, które są i które powinniśmy próbować przynajmniej zmieniać. Ten temat jest i kwalifikował się naprawdę do potraktowania przez komisję jako odrębne posiedzenie. Tak sobie to bym wyobrażał na przyszłość. I powiem szczerze, że jestem zniesmaczony tą sytuacją. Ja nie mogę powiedzieć na dzisiaj, że jestem przygotowany tak, jak bym chciał do dyskusji na ten temat. Mam jeszcze dwa dni, spróbuję po dzisiejszym wprowadzeniu, po dzisiejszej dyskusji jeszcze tą wiedzę poszerzyć, ale nie jestem zadowolony z tego typu procedowania i prośba, żeby na przyszłość, mówię, to jest temat dla nas poważny. Stało się tak, że od właściwie półtora roku pracujemy w bardzo chaotycznych warunkach, bardzo chaotycznym, trudno mówić nawet o planie pracy. Ja też jako przewodniczący nie jestem w stanie pamiętać, jakie programy mamy, co by należało rozliczyć, co by trzeba było mówić. Natomiast, no, mówię, ten temat wymagał, nie chcę powiedzieć poważniejszego potraktowania, ale przynajmniej dłuższej analizy i przygotowania już nawet samego materiału, może i dyskusji. Poproszę o wprowadzenie. Chcę na początek powiedzieć, że materiał, który został przedłożony, i tu myślę, że to zasługa pani Kierzyn, która już siedzi w tym temacie bardzo długo. Materiał jest naprawdę bardzo szczegółowy. Fotografia jest, żeby to nie powiedzieć, klasyczna, obsłużona komentarzem, także więcej tutaj od niego wymagać nie można. Powiem może też na wstępie od razu jedną taką uwagę, że takiego smaczku dodałaby taka bardziej szczegółowa analiza finansowa do tych materiałów, jak również takie bardziej sprecyzowane, no, drukowanie mi napisane wnioski, tak bym to powiedział uśmiesznie. Tego mi troszeczkę brakuje, ale myślę, że to może się zrodziło albo zrodzi w trakcie dyskusji i tego bym sobie życzył w sumie. Natomiast tak jak mówię, za materiał dziękuję, bo są one profesjonalnie przygotowane. Proszę o wprowadzenie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, program, który opracowałam, jest wymogiem, z odpowiedzią na wymóg ustawowy, ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych w zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, i zawiera ten program te elementy, które ustawa wymaga. Oczywiście zagadnienie jest znacznie szersze niż przedstawiane Państwu w tym programie. Na pewno zrodzi się wiele pytań, na które będę próbowała odpowiedzieć czy przy pomocy Pani Dyrektor i Pana Marcinkowskiego Działu Technicznego. Jeżeli będzie to materiał i nasze odpowiedzi niewystarczające, ja proponuję w ogóle poświęcić kolejną sesję, ale w odrębnieniu od tego programu, który jest jak gdyby tutaj, no, przedstawieniem tych danych, które wymaga sama ustawa. Ustawa mianowicie wymaga w artykule 21 enumeratywnie wymienia kolejne punkty, które program musi zawierać. Prognozy dotyczącą wielkości stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, analizę potrzeb, plan remontów, planowaną sprzedaż, zasady polityki czynszowej, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład tego zasobu mieszkaniowego gminy, źródła finansowania i wysokość wydatków. Mamy również opis innych działań, które mogłyby w jakiś sposób poprawić wykorzystanie i tą racjonalną gospodarkę tym mieszkaniowym zasobem. Proszę Państwa, program, który opracowałam, jest programem ze wszech miar bardzo realnym. Odpowiada istniejącej rzeczywistości i dostosowany jest do obecnych warunków ekonomicznych zarówno gminy, jak i kraju i możliwości finansowych. Zakłada przy tym możliwość wprowadzenia zmian na bieżąco, jeżeli sytuacja tylko się poprawi i zaistnieją warunki do dokonania zmiany w programie. Dlatego też program nie zawiera tak bardzo oczekiwanych przeze mnie przez naprawdę wiele lat danych dotyczących możliwości wprowadzenia inwestycji w zakresie budowy mieszkań komunalnych. Bardzo bym sobie tego życzyła i nie mogę się tego doczekać. No ale jeszcze parę lat pracy przede mną, więc mam nadzieję, że w następnej pięcioletce nastąpi taka sytuacja finansowa, która to umożliwi. Dlatego też program ten kierujemy wyłącznie, czy zadania, które w programie pragniemy Państwu przedstawić i mamy nadzieję, że zostaną one przyjęte, kierujemy w stronę utrzymania tego zasobu mieszkaniowego, który gmina posiada, na niepogorszonym poziomie, a w miarę możliwości również na troszeczkę wyższym. Chcemy poprawić stan techniczny budynku i standard wyposażenia poszczególnych mieszkań, które wchodzą do zasobu. Tutaj tytułem wstępu chciałam jeszcze powiedzieć, że tworzenie warunków mieszkaniowych należy do podstawowych zadań gminy. Mówię o tym nie tylko sama ustawa o ochronie praw lokatorów, ale również ustawa o samorządzie gminnym, a nawet sama konstytucja. Przy czym gmina ma tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wszystkich członków wspólnoty samorządowej. Ma tworzyć. To znaczy poprzez plan zagospodarowania przestrzennego, uzbrajanie terenów. Natomiast program, który ja Państwu przedstawiam, tego nie obejmuje. Temu ma służyć ewentualnie strategia mieszkaniowa w skali opracowana dla całego miasta. Ten program skupia się wyłącznie na zasobie mieszkaniowym gminy, który jest bazą, ale jednak jednym z elementów. Jest on bazą do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych tych osób, które we własnym zakresie nie są w stanie sobie własnych potrzeb mieszkaniowych zaspokoić. Nie mogą kupić mieszkania, nie mogą wybudować domu jednorodzinnego. Zasób mieszkaniowy gminy jest przeznaczony dla osób najuboższych. Tutaj mówimy o zasobie lokali socjalnych, który się wyodrębnia w ogólnym zasobie mieszkaniowym gminy. Dla osób bezdomnych, dla osób, które opuszczają domy dziecka w wyniku osiągnięcia pełnoletności, dla osób pozbawionych mieszkań wskutek klęski żywiołowej, dla specyficznej grupy osób, która bezwzględnie wymaga pomocy mieszkaniowej od gminy. Jeśli chodzi o samą politykę mieszkaniową, to myślę, że z czystym sumieniem można ją ocenić na poziomie dobrym. Realizuje się wiele potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych, o których będę tutaj w szczegółach opowiadać. Gmina ma zasób mieszkaniowy na dosyć dobrym poziomie, bo stanowi on około 15% ogólnego zasobu mieszkaniowego w tej strukturze własnościowej na terenie miasta. Utrzymuje na dosyć dobrym poziomie ten zasób mieszkaniowy, co wcale nie znaczy, że nie wymaga on dalszych działań naprawczych. No i przede wszystkim mamy w tym zasobie obecnie 9% całego zasobu lokali socjalnych dla tych najuboższych. Dorównujemy pod tym względem innym miastom. I to wcale nie małym miastom, bo na przykład Warszawa, Kraków, Gdańsk zasób mieszkaniowy lokali socjalnych mają na poziomie niecałe 15%. My mając 9% w tak małym mieście, to ten zasób możemy powiedzieć, że mamy duży.
Ale to może to świadczy o tym, że społeczeństwo biednieje, że tak powiem.
Ale mówimy o społeczeństwie tylko o zasobie mieszkaniowym, który ma gminę.
To się wiąże.
Się wiąże. Potrzeby są coraz większe, o czym z danych tutaj Państwu przedstawię i to będzie wynikać w zakresie lokali socjalnych. Natomiast możemy się poszczycić tym, że w ogóle ten zasób mamy i że on ulega też w powiększeniu adekwatnie do coraz większych potrzeb w tym zakresie.
Pani kierownik, ja pozwolę sobie wejść, bo ja tak, myślę, że pani jest osobą, która mogłaby na ten temat tutaj parę dni rozmawiać i pani będzie wiedziała cały czas, o czym pani mówi. Natomiast myślę, że musimy się wzajemnie zdyscyplinować w czasie. Mam taką prośbę, żeby jednak mimo wszystko na temat, na bazie tego materiału, ja mam ten materiał przejrzany, mam szereg pytań, tak jak one są tutaj zaprezentowane. Myślę, że tak może być lepiej. Proponowałbym do 11.30.
No to ja się pospieszę.
A potem myślę, byśmy się odwzajemnili, że tak powiem, pytaniami.
Powiem jeszcze tylko króciutko, że zasób mieszkaniowy gminy jest na trzecim poziomie względem tej całej struktury, stanowi te 15% i w zasobie mamy 2259. Może z każdego świata prosimy się, aby było lepiej.
No będzie bardziej gminnie, proszę bardzo.
W całym zasobie mieszkaniowym gminy mamy 2259 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 96 000 metrów kwadratowych i w tym zasobie wyróżnia się tak 468 lokali w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy i to stanowi 21% zasobu gminy, 108 lokali w budynkach, które pozostają w zasobie gminy, są to budynki prywatne, kiedyś w poprzednich latach, jeszcze w czasach kwaterunku, objęte publiczną gospodarką lokalami, przymusowym zarządem i na skutek nieuregulowanego stanu prawnego one pozostają nadal w zarządzie Zakładu Budynków Komunalnych. Oraz zasadniczą, największą część zasobu stanowią lokale w ilości 1683 usytuowane we wspólnotach mieszkaniowych, które są zarządzane przez Przelackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, przez Spółdzielnię Mieszkaniową Saturn i również przez osoby fizyczne. Tabela, którą Państwu przedstawiam, numer 2, obrazuje ten zasób ilościowo i procentowo. We wspólnotach mieszkaniowych powiem jeszcze tylko króciutko, że to jest 74% ogólnego zasobu mieszkaniowego gminy. Jeśli chodzi o zasób mieszkaniowy, to od jeszcze wcześniejszych lat niż tutaj obrazujemy w wykresie, niemniej jednak, ponieważ ten program zawiera również sprawozdanie z lat ubiegłych, z poprzedniego programu, ograniczyliśmy się tylko do danych z 5 ostatnich lat i prognozy na kolejne 5 lat. Więc jak widać na załączonym wykresie, dynamika zmian w tym zasobie następuje w sposób malejący, następuje zmniejszenie zasobu. W 2009 było to 2299 mieszkań, obecnie jest 2259 mieszkań. W zasobie tym wyróżniamy lokale socjalne i zasób pozostałych lokali komunalnych. Wielkość zasobu lokali socjalnych to 212 mieszkań o powierzchni 6393 m2 i tak jak powiedziałam, stanowią obecnie 9,4% wszystkich mieszkań czynszowych. Zasób ten rośnie. Od 1995 roku, kiedy został zapoczątkowany w ogóle ustawą o najmie lokali mieszkalnych, obecnie ulega systematycznemu wzrostowi. Pozyskiwany ten zasób jest w drodze systematycznego przekwalifikowywania mieszkań komunalnych, których standard jest niski na lokale socjalne, a także w drodze nabywania budynków od prywatnych właścicieli, którzy no, chcą przenieść swoją własność. Gmina może to wykorzystywać i tutaj następowało systematyczne nabywanie takich budynków wielomieszkaniowych do zasobu gminy. Przeciętna powierzchnia lokali socjalnych wynosi 30 metrów kwadratowych. Stanowią głównie to mieszkania składające się z jednego pokoju i kuchni. Głównie są one wybudowane, bo aż w 90% w budynkach wybudowanych przed 1950 rokiem. Jedynie w 10% usytuowane w budynkach przy ulicy Szpitalnej 50 i 52, wybudowanych w latach 98 i później. Do budynku wybudowanego w latach późniejszych należy budynek przy Szpitalnej 5C, który ma specjalne przeznaczenie, jest to bowiem dom samotnego rodzica wybudowany w 2008 roku. Mieszkania socjalne głównie, no, ze względu na ustawowy niski standard, który jest założony ustawą o ochronie praw lokatorów, wyposażony jest przede wszystkim w instalację wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe z ustępem na zewnątrz budynku lub w klatce schodowej. Takich mieszkań jest aż 150. Niezależnie od tego budynku w tym zasobie jest 14 lokali, które są wyposażone w ustęp. 42 mieszkania są wyposażone i w ustęp spłukiwany, i w łazienkę. A 6 mieszkań jest dodatkowo wyposażone w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. To są mieszkania w budynku domu samotnego rodzica. Jeśli chodzi o mieszkania komunalne, następuje tutaj systematyczny spadek wielkości tego zasobu. W 2009 roku wynosił on 2100 mieszkań. Obecnie na koniec 2013 roku wynosi 2047 mieszkań.
Co?
Proszę? Tak. Zmiany następujące w tym zasobie są powodowane sprzedażą mieszkań, prywatyzacją zasobu, jak również przekwalifikowywaniem systematycznym na mieszkania socjalne. Średnia wielkość mieszkania komunalnego wynosi 44 metry kwadratowe. Głównie zasób ten stanowią mieszkania, takich mieszkań w takiej kategorii jest najwięcej, dwóch pokojowych z kuchnią. Przeważa zasób, przeważają lokale wyposażone w 4 instalacje, wodociąg, kanalizację, ustęp, łazienkę i gaz. Mieszkania te pochodzą z lat 50. 70. Są to mieszkania usytuowane na osiedlu Nowotki, Sportowej, na Rejmonta i Denelów. W 2% są to budynki, lokale wybudowane w roku 75 przy Szpitalnej 24 o łącznej liczbie 40 mieszkań i w 2% wybudowane w 2006 roku przy ulicy Szpitalnej 5, w którym znajduje się 37 mieszkań. Mieszkania o średnim standardzie, czyli z łazienką, ubikacją, gazem, stanowią 88% zasobu mieszkań komunalnych i aż 80% wszystkich mieszkań w całym zasobie. Tych mieszkań z łazienką, ubikacją, gazem jest aż 1800, natomiast 130 mieszkań mamy z ubikacją, gazem i centralnym ogrzewaniem, natomiast 117 mieszkań ma dodatkowo centralnie dostarczoną ciepłą wodę. jeżeli chodzi o stan techniczny zajmowanego, posiadanego przez gminę zasobu mieszkaniowego, jest on bardzo zróżnicowany i głównie zależy od wieku budynku, konstrukcji, sposobu wykonania i użytkowania oraz od zużycia technicznego i funkcjonalnego poszczególnych budynków. I tak najwięcej mieszkań w zasobie ogólnym to są mieszkania wybudowane w latach 50., od 50. do 75. Jest z tych mieszkań 1941 i stanowią 86% całej substancji mieszkaniowej. 7,7% to są mieszkania socjalne w ilości 190 i pozostałe komunalne w ilości 29 z lat wcześniejszych, czyli sprzed 1950 roku. Z lat 75-95 mamy 40 mieszkań, są to mieszkania komunalne, stanowią one 1,7% całej substancji mieszkaniowej, natomiast 2,7% to są mieszkania wybudowane po 95 roku i na tą wielkość składa się 22 mieszkania socjalne i 37 mieszkań komunalnych. Mieszkania w budynkach sprzed 1900 roku są to mieszkania, które w czasów tam stanowią głównie lokale socjalne i jest to zasób o największym stopniu zużycia naturalnego. Wymaga przeprowadzenia remontów kapitalnych, napraw i wymiany elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia. Większość tego zasobu wymaga remontu dachów, remontu przewodów i kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wymiany wymagają przestarzałe i wyeksploatowane instalacje sanitarno-techniczne, a w szczególności instalacja elektryczna, która jest niedostosowana do obowiązujących aktualnie norm energetycznych oraz piece węglowe grzewcze. Lokale w tych budynkach wymagają również ulepszenia poprzez doposażenie, no przynajmniej ustęp z kółki, wany i w łazienkę. Ogólny stan techniczny tego zasobu należy sklasyfikować jako dostateczny, kwalifikowany do remontu, no jednak remontu kapitalnego. Są to budynki przy Katowickiej 97, przy Katowickiej 99, przy Mysłowickiej 2, które tutaj na zdjęciach Państwu obrazujemy. Również przy ulicy Nowej 1, przy Nowopogońskiej 26, przy Będzińskiej 64, przy Bocznej 4, przy Bytomskiej 21, przy Bytomskiej 62 i Bytomskiej 65, przy Borowej 135 i do grupy tej niestety trzeba zaliczyć również 15 domków fińskich spośród wszystkich 26, które są jeszcze zastąpione. Wystan techniczny domków fińskich, głównie przy ulicy Stawowej, Matejki i Krusa, jest wynikiem podjętej w latach 80. czy 90. decyzji o przeznaczeniu tych domków do wyburzenia pod nieaktualne obecnie inwestycje miejskie. Domki te wymagają przeprowadzenia przez wynajmującego bardzo kosztownych remontów. Najemcy nie wykazują zainteresowania przeniesieniem się do lokali zamiennych, które jesteśmy gotowi im zaoferować. Natomiast przeprowadzanie remontu w tych domkach fińskich jest ekonomicznie nieuzasadnione. W związku z tym znajdujemy tutaj rozwiązanie takie, aby przenieść własność tych domków na rzecz ich mieszkańców, nawet po symbolicznej cenie. W grupie budynków sprzed 1950 roku mamy trzy budynki, które niestety ze względu na awaryjny stan techniczny kwalifikują się w tej chwili do wyburzenia. Są to budynki niezamieszkałe przy ulicy Bytomskiej 70, Następnie niewielki budynek przy ulicy Ciasnej 4 i przy ulicy, przepraszam, Grodzieckiej 92. W drugiej grupie budynków wybudowanych w latach 50-95 znajduje się przede wszystkim zasób lokali komunalnych. Zasób ten należy skwalifikować również jako dostateczny, ale nie do remontu kapitalnego, a wymagający co najwyżej napraw głównych, no i zwykłych bieżących. Zasób ten przez wiele lat był prawidłowo gospodarowany, podejmowane były liczne działania mające na celu niedopuszczenie do zbyt dekapitalizacji budynków, przeprowadzano liczne prace modernizacyjne, elementy budynku utrzymane są dzisiaj w sposób należyty, wykazują co najmniej jakieś uszczerbki, uszkodzenia, ubytki, które nie zagrażają ani budynkom, ani bezpieczeństwu lokatorów. W większości budynków dokonywano w poprzednich latach poprawy parametrów termicznych przez docieplenie i remont elewacji. Pracami tymi objęto wszystkie budynki przy ulicy Sportowej, przy ulicy 17 Lipca, trzy budynki przy Armii Krajowej, jeden budynek przy Czystej, sześć budynków przy ulicy Grodzieckiej, jeden przy Rejmonta, dwa przy Szpitalnej, trzy przy Tuwima, sześć przy Baryńskiego, dwa przy Wojkowickiej. W niektórych przypadkach prace termomodernizacyjne połączone były z remontem dachów, z procesem tych remontów objętych 10 budynków. Budynku przy ulicy Spółdzielczej dokonano remontu elewacji. 7 budynków doposażono w instalacje dodatkowe, takie jak centralnie dostarczona ciepła woda lub albo połączone z centralnym ogrzewaniem. Remontu elewacji niestety wymagają wszystkie pozostałe budynki na osiedlu Głównie Nowotki, a także przy ulicy Rymanta. W niektórych tych budynkach wymagany jest również remont dachu, a także remont przewodów i kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. No, wiele krajów wymaga niestety odnowienia malowania. Konieczne i pilne prace remontowe w mieszkaniach komunalnych obejmują głównie wymianę bądź naprawę węglowych pieców grzewczych, także wymianę solarki okiennej i drzwiowej, mieszkania zwalniane do ponownej dyspozycji gminy wymagają zmiany instalacji elektrycznej ze względu na wymogi obowiązujących aktualnie znowelizowanych norm energetycznych. Stan techniczny lokali w budynkach wybudowanych po 1995 roku należy sklasyfikować jako stan dobry. Nie wymagają one większych nakładów remontowych i w grupie tych budynków znajdują się budynki stanowiące 100% własność gminy. Jeśli chodzi o potrzeby w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta, no to główną bolączką w tej chwili jest systematyczny wzrost liczby wyroków sądowych orzekających eksmisję. W roku 2009 do realizacji pozostawało 90 wyroków sądowych. Natomiast pomimo znacznego liczba wyroków sądowych składanych do realizacji przez gminę w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego znacznie się różniła. Była o połowę mniejsza niż obecnie. Wynosiła 16 wniosków. pomimo wzrostu wniosków, liczby wniosków składanych każdego roku, w szczególności proces ten nasila się w ostatnich 2 latach, przewidujemy z kolei, że proces ten będzie też miał tendencje zwyżkowe, że tych wniosków będzie coraz więcej, to jednak liczbę wniosków pozostających do realizacji udało nam się zmniejszyć o połowę. Jest to ogromny sukces moim zdaniem i bardzo się z tego cieszę. Staramy się tutaj realizować wnioski dotyczące wyroków sądowych, głównie ze względu na zobowiązania gminy w zakresie płacenia odszkodowań, roszczeń odszkodowawczych od wierzycieli w stosunku do gminy z tytułu niezrealizowanych wyroków sądowych. W skali roku średnio realizujemy około 25 wyroków sądowych. Lat 2009-2013 wykonano aż 72% zobowiązań w tym zakresie. Łącznie do realizacji złożono 172 wyroki.
Pani kierownik, przepraszam.
Tak, bardzo proszę, pytać o to.
Wydaje mi się, że będziemy mieli problem, żeby dojść do końca. Ja akurat ten materiał pozwolę naprawdę prześledzić. Myślę, że pozostali błędy chociaż w uszczuplonym gronie, ale też. I miałbym taką propozycję, żeby jednak my wszystko, bo tu jesteśmy dopiero w pierwszym punkcie, w pierwszym rozdziale, żeby może mniej szczegółowo, bo te szczegóły są zawarte w materiałach, możemy się z tym
zapoznać. Tak, będzie to dla mnie bardzo stresujące.
Nie widzę takiej potrzeby, żeby się stresować.
Przygotowana jest.
To może od razu przejść do pytań, bo jeżeli Państwo się przygotowali.
Dobrze. Tak.
Chciałbym podsumować pierwszy rozdział. Mieliśmy tam wielkości zasobów. Wiemy, jakie są wielkości zasobów, że te zasoby maleją, że w ramach małego zasobu ogółem wzrasta ilość czy potrzeby w zakresie mieszkań socjalnych. Wiemy. Mieliśmy tu analizę potrzeb, o której była mowa teraz. Była prognoza wielkości, tak jak mówię, czyli zasoby generalne mówimy, że nam będą maleć. W tych mających zasobach będą wzrastały potrzeby w zakresie mieszkań socjalnych, tak?
Doczekałem tak. Natomiast myślę, przewidujemy, że będą malały też na podstawie analizy tych danych, które tu Państwu zawarliśmy w programie, że będą malały potrzeby w zakresie najmu mieszkań komunalnych. Może powiem, skąd to wynika? Ponieważ głównie o mieszkania komunalne starają się ludzie młodzi. Ludzie, którzy chcą gdzieś zaistnieć na rynku pracy, ubiegać się i ich zainteresowania poprawą warunków mieszkaniowych zmierza jednak na ten rynek wtórny nieruchomości. Więc tutaj tych osób będzie, myślę, mniej.
Ale pomówiliśmy się, potem była kwestia oceny tego stanu technicznego. Jest tam tabela numer 4, w której mówimy o oceniamy ten stan techniczny tego istniejącego zasobu. Mówimy o stanie awaryjnym i pokazaliśmy sobie te 3 budynki, które są wyburzenia. Potem mówimy o stanie dostatecznym w podwójnym wymiarze niejako budynków do remontu kapitalnego, których jest niemało, bo 27, czyli to nie jest mało. Tutaj, czy Państwo oceniacie te stany techniczne zasobów jako dobry? Mam tu wątpliwości jak takiego słownictwa i takiego opisu, że wydaje mi się, że on nie do końca. Ja bym go tak nie nazywał. Poza tym...
Ale dlaczego?
No, dlatego, że wydaje mi się, że ten udział tych budynków, które wymagają między innymi remontu kapitalnego, to jest minimum 5%, że ten stan dostateczny, który Państwo określacie, a który jednak wymaga, czy to napraw głównych, pojęcie naprawy głównej. Rozumiem, że naprawa główna to jest wymiana stolarki, też wymiana dachu, czy remont kapitalny dachu. Czyli to są tego grubszego zakresu roboty. Czy znowu jest w granicach 7%? Nawet nie, przepraszam, to jest 154 lokale.
To jest 92%.
Właśnie.
Ale to jest stan dostateczny. to zaliczamy to do stanu dostatecznego.
To co to jest ten stan dostateczny? Budynki, które wymagają remontu kapitalnego i budynki, które wymagają remontu.
Te budynki, które wymagają remontu kapitalnego, to wymieniłam, to jest te 27 budynków.
Tak. Natomiast to też jest stan dostateczny.
To są te trzy, które przeznaczamy.
Określamy stan dostateczny jako stan, w którym może mieszkaniec, czy można korzystać z tego lokalu, prawda?
Tak, one wymagają
w tym sensie. Natomiast wielkość nakładów jest tu zasadniczo różna w tych dwóch grupach. Czyli tam, gdzie jest wymagany remont kapitalny, tam jest ta naprawa główna czy naprawa bieżąca. To są zasadniczo dwie różne grupy, prawda?
Stąd podział na te dwie grupy, żeby Państwu nie określać, że stan dostateczny to jest suma, że w całym zasobie tylko 5% to jest zasób, który wymaga tych remontów kapitalnych, duży. Natomiast pozostałe w stanie dostatecznym 154 budynki, 2084 mieszkania wymagają jedynie takich prac bieżących. Natomiast stan dobry to są dwa budynki. Przy Szpitalnej 5 i Szpitalnej 5 celem dom samotnego. I te należy ocenić jako dobre. One nie wymagają na ten moment żadnych nakładów.
A czy można zatem powiedzieć, że jest dobrze w mieście, jeżeli chodzi o stan techniczny posiadanych zasobów?
Dostatecznie.
Dostatecznie. No niestety dostatecznie.
Panie Przewodniczący, cało 7 remontów dostatecznie.
Tak. Tak. Proszę Państwa, przechodząc
do zasobu jako dobry, bo no, jednak szeregu prac one wymagają.
No to ale
tak się
robi. Tabel 11 mamy prognozę publiczną, tak zamykając kwestię stanu określenia stanu publicznego i prognozy jego poprawy. Mamy tu w tabeli 11 taką rzeczową, że tak powiem, takie rzeczowe zestawienie w tej najbliższej prognozie, ile tych budynków będzie podlegało tym naprawom i jakim. Rozumiem, że w rozdziale drugim w tabelach 12, 13, 14 to są te nakłady finansowe i to są te środki, rozumiem, tożsame z tą tabelą, które by te wykonanie tego zakresu zabezpieczały, tak? Tak?
To są potrzeby, które zamierzamy, planujemy wykonać w kolejnych 5 latach.
Ale mówię, to tabel 11 to są zakresy niejako rzeczowe, w sensie pokazania ilości budynków czy lokali, prawda? Natomiast tabela 12...
Podziały na lokale socjalne i podziały na lokale.
Natomiast w kolejnych tabelach pokazujemy środki finansowe. Rozumiem, że te materiały są tożsame.
Tak, to oczywiście.
No,
środki finansowe, które zaplanowaliśmy w dalszej części, prognozujemy, są obliczone na podstawie tych potrzeb, które tutaj zaplanowaliśmy do wykonania.
Czyli jednym zdaniem, gdybym chciał poprosić się o podsumowanie tego rozdziału pierwszego, stan według Państwa jest dostateczny i prognoza finansowa w zakresie poprawy jego aktualnego stanu zabezpieczamy takie środki, które powinny, że tak powiem, utrwalić ten stan.
Pokazujemy, jakie środki są konieczne do zabezpieczenia.
Żeby ten stan dostateczny utrwalił.
Tak jest.
Czy w tym zakresie, jeżeli chodzi o określenie tego stanu zasobów, ilości i stanu zasobów, mamy jakieś pytania?
Ja mam.
Tak.
Ja chciałabym wiedzieć, czy ten zasób lokali socjalnych mamy jakoś zdiagnozowany, to znaczy, czy mamy zdiagnozowane potrzeby, ile będziemy potrzebować w tym roku, w kolejnych latach,
czy jako procentowo.
No dobrze, ale czy mamy plan, ale czy mamy plan przekształcania tych komunalnych na socjalne?
Oczywiście.
Tak?
Rocznie planujemy przekształcić po 3 mieszkania komunalne. To wszystko w tych materiałach tutaj.
Czyli to, co powiedziałem przed chwilą, takim jednym zdaniem, że zasoby ogółem rzecz biorąc będą nam małe, natomiast będą rosnąć potrzeby w zakresie mieszkań socjalnych. I rozumiem, że taka jest według materiału polityka, żeby o te parę procent, że tak powiem, ta ilość zasobów komunalnych, socjalnych się powiększała.
I jest to adekwatne do sytuacji, która wynika z ilości składanych wniosków. Czyli też maleje ilość wniosków na mieszkania komunalne, a z wzrasta na mieszkania socjalne.
I proszę Państwa, tak chcąc wrócić do historii, zdaniu tylko, Państwo pamiętacie, w komisji dyskutowaliśmy, że zresztą podnosiliśmy ten temat wcześniej, że należałoby rozważyć, czy rzeczywiście nie zwiększyć możliwości wachlarza, że tak powiem, czyli inaczej dopuścić większą grupę mieszkańców do możliwości pozyskania lokalu socjalnego, a mieszkania komunalne w jakimś większym zakresie przeznaczyć do obrotu, że tak powiem, wolnorynkowego. Myśmy na ten temat dyskutowali. Myślę, że mówię, na bazie tych materiałów, tej fotografii, to tak jakby jest potwierdzenia tego trendu, tej tendencji.
Ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze sytuację finansową gminy. Ponieważ musicie Państwo
wiedzieć, bo ja takie działanie...
Ja wiem, ale muszę to niestety powiedzieć. Mieszkania socjalne są systematycznie niszczone, dewastowane przez lokatorów, nie płacą czynszu, nie fatygują się, przepraszam, powiem brzydko, ale to jest na niekiedy już...
Po dodatek mieszkaniowy.
Tak, fatygują się po dodatek mieszkaniowy. To są osoby, którym absolutnie nie zależy na tym, żeby wykazać jakiekolwiek staranie o mieszkanie.
Ale Państwa, jak zleży ten
ja powiem tak, w zasobie mieszkań komunalnych na osiedlu Nowotki osób o niskich dochodach, które skutkiem swojej sytuacji rodzinnej, zdarzeń losowych znalazły się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, generalnie powinni być przekwaterowani do lokali socjalnych. Nie brakuje. Stwarzają one ogromną uciążliwość dla pozostałych lokali. Jeżeli mieszkania komunalne będziemy przekształcać na mieszkania socjalne, to po pierwsze musimy znaleźć ogromną ilość środków finansowych na bieżące remontowanie tych mieszkań. Ci ludzie nie remontują sobie mieszkań. Ponadto będziemy musieli znaleźć jakieś rozwiązanie dla łagodzenia konfliktów. Ci ludzie nie przestrzegają regulaminu podstawowych zasad, regulaminu porządku domowego.
Ja mogę powiedzieć, że nie możemy ich wprowadzać do wspólnot mieszkaniowych, bo tam, gdzie już jest wykupiona własność, to taki lokator jest w ogóle zgroza, tak?
A no to zdejmijmy tą sytuację. Z jednej strony zwiększa nam się obszar konieczności ingerowania i powiększania zasobów mieszkań socjalnych. To jest życie, prawda?
Tak.
Z drugiej strony twierdzimy, że ci ludzie nie dbają, nie płacą, no to jak jest
rozwiązanie? Stwarzają uciążliwość dla pozostałych.
Przepraszam, to jak jest rozwiązane?
Nie stwarzanie wie? Jest to nie problem.
Ja zadaję pytanie.
Państwo, oczywiście trendy krajowe idą w kierunku takim, żeby żadnych get, broń Boże, nie.
No ale dobrze, no to... Mamy problem,
bo nie mają niestety...
Nie umiem sobie poradzić i mówię, samo życie, sama sytuacja narzuca i stwierdzamy, to jest fotografia, że mieszkanie socjalne musi przybywać, prawda? I się z tym godzimy.
Musi przebywać.
No więc spróbujmy stanąć teraz naprzeciw tego problemu z tej strony, od strony administracji. No to co robić?
Ale
ludzie nie dbają, nie płacą, a musimy ich obsłużyć. Więc ja.
Bo od 2011 roku, od lipca, uruchomiliśmy program wychodzenia z długów czynszowych.
Ale ja naprawdę ten materiał przeczytałem. Bardzo, bardzo ciekawe działanie i uważam, że przynosi
zmniejsza się.
No wiem.
Zmniejsza się zadłużenie. Motywujemy systematycznie codzienną, wielką, żmudną pracą. Codziennie. Z każdym przeprowadzamy rozmowy uświadamiające, że jak straci mieszkanie, to jego dzieci już naocznie pokazując, obrazując problem, nie nasz, tylko tych ludzi, bo wzięliśmy problem tych ludzi na siebie. To my nie możemy spać po nocach i codziennie martwimy się o to, skąd wziąć mieszkania dla tych ludzi. Ci ludzie się tym nie przejmują kompletnie. Wiedząc o tym, że mają na plecach, tylko powiem, eksmisję, nadal nie płacą. To my chodzimy za tym. Proszę Państwa, my jesteśmy w ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Codziennie wykonujemy telefony. W trosce, to my urzędnicy podejmujemy za tych ludzi działania. Jesteśmy w kontakcie z pracownikami socjalnymi. Rodzinny się nazywa, teraz umknęło mi słowo, z asystentem rodzinnym tych rodzin. Czyli urzędnicy robią wszystko, żeby tych ludzi nauczyć, bo zmniejszanie, cały program wychodzenia z długów czynszowych, owszem, ma bardzo duże znaczenie dla sytuacji finansowej miasta. Ma znaczenie dlatego, żeby pieniądze, te długi ściągnąć. Ale nie tylko. Jest to program wychowawczy.
Przeciwdziałanie wykluczeniu, choć dzisiaj to się już nazywa inaczej, bo już się nie przeciwdziała wykluczeniu, tylko się program się nazywa, że się przysposabia do życia w społeczeństwie.
Jak go nie nazwiemy, tak wiemy o co.
Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby uchronić tych ludzi, że tak jest. Żeby zrozumieli, że muszą podjąć działania w kierunku płacenia czynszu, respektowania regulaminu porządku domowego, szanowania mieszkania i szanowania sąsiadów. Muszą, to są nasze jedyne instrumenty, które jesteśmy w stanie wykorzystywać w tej chwili. Innych nie mamy.
Teraz ja mam pytanie dotyczące właśnie o tych osobach, którzy mają prawomocne orzeczenia sądowe. I tu pisze o 48 takich osobach.
I tak jest dobrze.
O co pytasz?
No bo także, że to będzie jeszcze specjalnie nastąpione, no również osoba gminy, że potrzeba tych mieszkań socjalnych.
Proszę
Państwa, nie planujemy podejmowania działań, chcę to podkreślić. Nie planujemy, nie mamy zaplanowanych jakichś specjalnych, jakiejś polityki eksmisyjnej lokatorów z naszych mieszkań komunalnych. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że ten zasób ma służyć osobom najuboższym i niezamożnym. Jeżeli ich pozbawimy tych mieszkań w naszym zasobie, to niestety stworzą one armię ludzi bezdomnych. Nie planujemy w związku z tym eksmisji. Natomiast w sytuacjach, kiedy nasze wszelkie działania są nie brane pod uwagę przez tych lokatorów, nierespektowane, nie chcą współpracować z nami. Nie mamy niestety innego wyjścia, tylko musimy występować do sądu eksmisji. W tej chwili mamy z pozwów, z którymi występowaliśmy w roku ubiegłym, do wykonania pięć wyroków. Przy czym znów działa motywująco. To jest środek wychowawczy, bo jedna osoba spłaciła zadłużenie nagle powyżej 30 tysięcy złotych, około 30 tysięcy złotych, gotówką, naraz, jednorazowo. Czyli dochodzi do świadomości tych ludzi, nasza praca daje efekty, że jednak muszą utrzymać mieszkanie, bo inaczej zostanie eksmitowana na próg. Dzisiaj jest ustawa od 2011 roku, również wprowadzono zmiany w ustawie dotyczące orzekania eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego. Ja naprawdę mogę o tym mówić bardzo długo.
Chcę powiedzieć,
że może króciutko, najwięcej wyroków sądowych, które pozostają nam do realizacji, bo jak Państwu tutaj przedstawiam w materiale, radzimy sobie z tymi eksmisjami na razie bardzo dobrze. O wiele lepiej niż z pozostałymi wnioskami osób niezamożnych. Motywujemy tych ludzi, mieszkańców, którzy mają niskie dochody, żeby podejmowali jakąkolwiek pracę do tego, żeby mogli się ubiegać o mieszkanie komunalne o wyższym standardzie. Ten podział jest bardzo dobry. To są naprawdę dobre narzędzia. No i jak na razie jedyne. Najwięcej wyroków sądowych, które pozostaje nam do wykonania, to jest 27 wyroków z spółki rezydencji.
Robię porządki.
5 wyroków sądowych, 5 eksmisji, bo ja tak jeszcze nie skończyłam, że 5 mamy już orzeczonych nowych wyroków z naszych zasobów, czyli 4 do wykonania, bo jedna pani spłaciła, ale mamy jeszcze w sądzie 4 dalsze wnioski o orzeczenie eksmisji. Przy czym osoby, które zakłócają regulamin porządku domowego, są eksmitowane bez prawa do lokali socjalnych. Także też tutaj liczba tych osób się zmniejsza. cieszy. Natomiast jeszcze powiem, że spółka szczególnie, czy spółka restrukturyzacji kopalń i spółdzielnia mieszkaniowa, wyroki, które wykonaliśmy już, dostarczając lokal socjalny, którego eksmitowany nie przyjął, bo przecież nie musi, nie ma przymusowego przekwaterowania w tej chwili. Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego jest absolutnie dobrowolne i nikt nie musi z tej oferty, którą my musimy złożyć, on nie musi skorzystać. Więc te osoby, które nie skorzystały z tych naszych ofert, niestety do nas wracają. Spółdzielnie mieszkaniowe, czy spółka restrukturyzacji kopalń występują ponownie o eksmisję tych osób i na razie obserwujemy takie zjawisko, jak gdyby deżawi to z powrotem do nas wróciła. Nowe wyroki, no, muszą być nowe, dlatego że liczba osób mieszkających w mieszkaniach objętych nakazem eksmisji też uległa zmianie. Wzrostowi oczywiście.
Ja myślę, że to jest zjawisko, które się naprawdę powiększa, bo administracje różne inne, spółdzielni, jednej czy drugiej, czy trzeciej, korzystają z tego przywileju i rzucają nam na gminę ten obowiązek i tu chyba się nic nie zmieni, a jak się zmieni, to na nie korzyść. Proszę Państwa, proponował...
Ale chciałam zauważyć, jeśli może dołożyć, że żadnemu zarządcy czy administracji nic nie przeszkadza, żeby sami wdrażali programy i pomagali swoim lokatorom czy najemcom w taki sam sposób jak gmina. Czyli żeby dawali możliwość odpracowania, oddłużenia, im jest nawet łatwiej niż nam, żeby, bo nie wszyscy, to jest kwestia tych, bo to jest duży procent tych, którzy w ogóle się niczym nie przejmują, o czym mówiła pani kierownik, natomiast są tacy, którzy po prostu popadają z różnych przyczyn braku pracy i gdyby zarządcy też większą uwagę skupili na tych swoich najemcach, to też nie mielibyśmy może tyle problemów.
Tak? Pani kierownik, ja mam pytanie od pani dyrektor.
Albo żeby brali te dodatki mieszkaniowe.
Nawiązanie do tego, co powiedziała pani kierownik. Poprowadzę to do końca. Nawiązanie do tego, co powiedziała pani burmistrz. Czy pani dyrektor, czy ZBK jako administracja prowadzi jakieś konsultacje, jakieś rozmowy z samym spółdzielnią? No, żeby to, co nie, pani burmistrz powiedziała, żeby spróbować w jakiś sposób wdrożyć tą współpracę, bo tak jak mówię, administracje spółdzielni się ordynarnie mówiąc spuszczają, że tak powiem, na ZBK.
Nie mamy kompetencji do tego. Nie możemy tego robić. Natomiast jedno, co
Nie mówię o podstawie prawnej, pani kierownik, tylko mówię o normalnym.
To szkoda czasu, bo jeżeli nie pracuje na podstawie prawnej, także nie traci czasu na coś, do czego nie ma.
Czyli nie robimy, bo nie możemy. Dobrze.
Nie do końca. Nie zamykajmy w ten sposób.
Ale no, ja
nie mamy wpływu na administrację. Natomiast jedno, co możemy robić i to robimy, to mamy możliwość uświadamiać osoby, które przychodzą do nas po te lokale socjalne. Mówimy, tłumaczymy, jakie mają podejmować kroki, gdzie pójść, do kogo się zwrócić, że do prezesa, że prosić o rozłożenie na raty, że my to robimy, pokazujemy nasze działania i uświadamiamy tych ludzi i oni mogą.
Widzicie Państwo, jako administracja w innym kierunku, poprzez tych ludzi, którzy podlegają tym czynnościom, a nie poprzez administrację, żeby z nimi współpracować.
Z Przewodnictwą Spółdzielną Mieszkaniową współpracujemy bardzo dobrze, pod tym względem tu też nie można powiedzieć, bo tutaj nie ma absolutnie żadnej. Ze Spółdzielnią Mieszkaniową Saturno również, natomiast problemem jest spółka restrukturyzacji kopalń. Ta spółka niestety ma inne cele. Oni moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie,
może nie powinna.
Oni chyba chcą odzyskiwać mieszkania pustostane do pustostane sprzedaży, dlatego że no, skąd taki mój wniosek, że osoba, która spłaca długi, a nawet spłaciła długi, nie może liczyć na uwzględnienie tej sytuacji i pozostanie w mieszkaniu, tylko spółka stoi na stanowisku, że mamy wykonać wyrok. To z innym mamy.
Mało tego, nawet nie chcą sprzedać tego mieszkania osobie, która spłaciła długi, bo jakiś tam regulamin obowiązuje, kadencja roczna i tak dalej.
Proszę Państwa, proponuję zamknąć te dwa rozdziały, połączyć teraz rozdział, przepraszam bardzo.
To znaczy pierwszy tak, to nie do końca się zgadzam, że mamy jednorzędne, że
troszkę porównany, dlatego że młodzież kończąca studia nie zawsze miała taką płacę, że może sobie pozwolić na wykup mieszkania czy wynajem. Dużo jest młodych małżeństw, tak? To po prostu mogę jedynie liczyć na mieszkanie komunalne, ale to jest moje odrębne.
Ale muszą spełnić określone kryteria.
Oczywiście. Na stronie 23 mamy rzecznik, rocznik gmina. Zawiera około 42 umowy na lokali komunalnych. Dajemy ludziom 42 lokale. Mam pytanie, czy mamy jakieś, ile tych lokali odzyskujemy?
Oczywiście, materiał
są te dane w
materiale. To przepraszam, nie
wiem, czy to jest ruch.
Strona 27. I 28 opracowaliśmy w wykresie.
Proszę Państwa, materiał jest naprawdę, jakby się go prześledziło, to jest kompletny.
Tak, ja służę wszelkimi informacjami, ja się bardzo cieszę, że Państwo słyszacie, bo cieszę się, że jest to ważny temat dla Państwa.
Tak, zawsze rozchodzimy się do dyskusji, które bardzo długo gdzieś tam są puste po śmierci lokatora, jak gdyby nie mamy finansów, żeby puścić, odremontować to mieszkanie i ponownie to przekazać najemcom. Było parę takich lokali, ja też interpretowałam, pani kierownik wie i o to pytałam, po prostu nie to odczytałam.
Gdybym mogła powiedzieć słowo, czy więcej słów na temat całego materiału, to powiedziałabym, że liczba osób na liście utrzymuje się cały czas na tym samym poziomie.
Mamy około 100 mieszkań, które
i tak samo jest z odzyskiem mieszkań.
Proszę Państwa, proponuję jednak mimo wszystko pójść dalej, zamknąć te dwa pierwsze rozdziały i teraz te rozdział trzeci i czwarty połączyć. Mam nadzieję w jakiś taki skondensowany sposób, pani kierownik, sprzedaż lokali i politykę.
Nie da się połączyć tych dwóch rozdziałów, ponieważ są one zupełnie niezbieżne tematycznie.
Nie,
krótko, że rocznie sprzedaż mieszkań przewidziana jest na 10 mieszkań rocznie. Ogólnie wpływy z tego tytułu przewiduje się na
bardzo... Ale to pani czyta, to co pani napisała, ja teraz zapytam tak, w tym układzie, na bazie jakiego, jakiej przesłanki to planowanie zakładacie, bo jak spojrzymy na tabelę wcześniej, czyli na tabelę 15, widzimy jaka jest kwestia sprzedaży dotychczasowej. Czy w konkretnym tym przypadku radzą się jakieś konkretne wnioski? Rodzą się, przepraszam. Czy zmieniamy ten regulamin sprzedaży? Czy sprzedaż, która zaistniała właściwie w roku 2013, mamy 10 mieszkań, o ile dobrze czytam, czyli spadła ta ilość mieszkań. Czy tutaj w zakresie tej polityki sprzedaży, poza tym pierwsze pytanie dla mnie jest zasadnicze. Idziemy dalej, sprzedajemy, mamy wydzielone zasoby, które ewentualnie mogą podlegać. Pani, takie parę zdań, które by nam zobrazowały problem. Bo to, że planujemy po 10 mieszkań rocznie, to ja tu widzę, zapisane jest, punkty są określone. Tylko powiedz o sobie w jednym zdaniu.
Proszę Państwa, ja specjalistą, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań, nie jestem. Zakład Budynków Komunalnych tym zagadnieniem się nie zajmuje. Natomiast czerpię wiedzę tylko i wyłącznie z materiałów Urzędu Miasta, Wydziału Skarbu Infrastruktury. I widzę, że jest cała polityka mieszkaniowa określona nie tylko w ustawie o własności lokali i gospodarce nieruchomościami, ale w szeregu uchwał, które głównie uchwały o sprzedaży domków miejskich i lokalach mieszkalnych, które systematycznie ulegają modyfikacji. Ostatnią zmianę widzę tutaj z roku 2013, więc ta polityka, myślę, przybiera dobry kierunek. Uchwała nr 795/2013 roku z 3 czerwca 2013 roku to jest uchwała o zmianie tej pierwotnej ustawy matki o sprzedaży domków miejskich i lokali mieszkalnych. Także tutaj myślę, że Państwo też macie na bieżąco pełną informację. Ja mam ogólne dane tylko...
Błąd chyba, dlatego że nie była uchwała ta zmiana, chyba że jakieś... Ja nie przypominam sobie takiej uchwały, nie wiem czy Państwo, z czerwca 2013, tylko 2011.
W 2013 roku to już praktycznie sprzedawane.
Chyba, że jakaś drobna była.
Do Pani w tym układzie.
ja wiem, ale to chodzi o mieszkania o...
To była zmiana regulaminu.
Zmiana regulaminu, chodziło o te obniżenie stawki czynszu, a nie do sprzedaży chyba było. No dobrze.
Pani burmistrz, z uwagi na to, że pani tu się, że tak powiem, odrobinę uchylają od tej odpowiedzi.
Ja mogę powiedzieć, jak pan burmistrz powiedział.
Zdaniem, drodzy państwo, powiedzmy sobie, czy ta sprzedaż jest zadowalająca, czy ją kontrolujemy, bo nam zależy, żeby tych mieszkań sprzedać jak najwięcej, czy mamy wyznaczone rewiry w obrębie tych naszych zasad, które będą podlegały całkowitej sprzedaży, czy przyjęty regulamin, czy obowiązujący regulamin jest zadowalający, czy nie. No powiedzmy sobie parę zdań na ten temat.
Znaczy, ja mam swoją wiedzę, może mniejszą od pana burmistrza, to bardzo proszę.
Ja jeszcze powiem, że moje, ja się uchylam odpowiedzi, dlatego, że moje zdanie jest sprzeczne w ogóle z tym. Ja jako pracownik dział gospodarki lokalnej jestem zainteresowana sprzedawaniem mieszkań.
Całą furą, nie?
Dlatego.
A zatem całą furą kasy do tego.
Tak, natomiast muszę przyjąć i zrozumieć inne aspekty wiążące się z budżetem miasta i polityką.
Ja, panie przewodniczący, jestem rozdarty pomiędzy ZBK i Wydziałem Skarbu Infrastruktury, bo z jednej strony pani kierownik, pani dyrektor i cały ZBK chcą, żeby ta substancja mieszkaniowa się powiększała i żeby tych mieszkań było jak najwięcej. Również z perspektywy przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej chciałbym powiedzieć, że też mi zależy, żeby tych mieszkań było jak najwięcej, żeby te wnioski były realizowane jak najszybciej i jak najwięcej. Natomiast z perspektywy Wydziału Skarbu Infrastruktury, z perspektywy budżetu gminy, bo chciałbym, żeby tych mieszkań jak najwięcej było sprzedawanych z drugiej strony.
No ale pani burmistrz, jesteście tu państwo.
To może ja odpowiem, bo myślę, że każdy. Ja nie jestem, ja absolutnie nie jestem w rozkroku. Współczuję państwu, że macie te rozkroki. Natomiast gdyby stan tych budynków był od roku 45 utrzymywany porządnie, gdyby nie mielibyśmy takich problemów, że musielibyśmy szukać, bo w każdym roku od 45 roku przecież jakieś nakłady powinny być na te substancje poniesione. Gdyby nie to, że zaczęliśmy sprzedaż mieszkań, bo ja nie wiem, dlaczego pani kierownik mówi, że jest za tym. Można było być w 96, może pani kierownik nie było w 97. Można było, że tak powiem, nie zgodzić się ze stanowiskiem i w ogóle zrzucić tę robotę, dlatego że jak się powiedziało A i były takie możliwości ustawowe i mówi się o wspólnotach, tak, czyli dopuściło się, bo można było tego w ogóle nie robić, ustawa nie nakazywała sprzedaży mieszkań, tylko mówiła, że można to zrobić, więc pojedynczo się sprzedawało mieszkania, ale nie wszyscy mogli kupić, bo albo ich nie było stać, albo nie było takiej, bo ja tego też nie pamiętam, jak to było w połowie lat 90. Dlaczego jedni kupili, a drudzy nie, bo do dzisiaj chodzą ludzie, którzy mówią, że 15 lat temu nie mogli kupić mieszkań, więc jeżeli się mówi A, to się nie wyróżnia tych, którzy sobie mogą kupić, a innym się mówi, a wy to nie kupicie sobie, bo wystarczy, że jeden nazwisk nie wspomnę, tak? Czyli musi być jakiś system. Od dawna wiemy, że zastaliśmy w roku 90, tak, bo to ja nie wiem, nigdy nie słyszałam, że warunki w komunalce były cudowne. Nie było wtedy jeszcze mieszkań socjalnych, nie nazywało się. Mamy pewien problem. I ten problem, muszę to powiedzieć, sam się reguluje, bo nie jest to ani tak, że 1000 osób wystąpiło o zakup mieszkania, bo jesteśmy w trudnej sytuacji ogólnie jako społeczeństwo. Te 10 to nie jest dlatego, że robimy jakieś blokady. Te 10 to jest po pierwsze, że gotowe były wspólnoty na podstawie uchwały, które są wyregulowane. Gotowe były te jakby mieszkania do sprzedaży, ale nie wszyscy wystąpili, żeby je kupić. 10 mieszkań to przecież nie jest nadzwyczajna ilość. Wiemy też, że ci, tutaj pani kierownik przed chwilą mówiła, że i ci, którzy mieszkają w komunalnych, którzy się zadłużają, właściwie można by powiedzieć, że mają już takie dowody, przynajmniej te legalne, które klasyfikowałyby ich do tego, czego się nie robi, tak żeby przekształcać ich mieszkania na socjalne, może nawet ich zostawić. Ale jak się przyciśnie takiego, no to nawet socjalnego 30 tysięcy wytrzepie, czy tam komunalne, żeby jednak zapłacić, jak ma tracić dach nad głową. Czyli tak, trzymamy się uchwały, czyli tam, gdzie nie ma regulacji, czyli budynek jest na działce w jej granicach, czyli działka nie spełnia warunków działki budowlanej, czyli nie można tam postawić trzepaka, to próbujemy regulować, ale ci, którzy już wykupili mieszkania, nie zawsze się na to zgodzają i gmina już wystąpiła do sądu w celu przymuszenia, czyli w celu podjęcia decyzji za właściciela jednego mieszkania czy drugiego, bo często to tak jest, że w tych wspólnotach klatkowych często są jedne mieszkania w każdej klatce po jednym mieszkaniu wykupionym lata temu i jeżeli ten jeden właściciel mieszkania nie zgadza się na to, żeby regulować, żeby działkę powiększać, no to nie mamy innej możliwości, także do sądu już występujemy, czyli regulujemy, już kilka wspólnot jest wyregulowanych i niektórzy rzeczywiście w tych niewyregulowanych czekają i z tym mamy problem, bo mówią kiedy, no nie udaje się, ale to są naprawdę też pojedyncze osoby, ja znam chyba 4 takie przypadki, gdzie w nieuregulowanych wspólnotach tych klatkowych czekają mieszkańcy i ciągle dopytują, kiedy wy regulujecie, ale wie pojedyncze. Także ta diagnoza, na podstawie której wysnuto wniosek, że będzie 10, że tak docelowo to 10 roczy, to ona się nie mija z prawdą, choć może się zdarzyć, że będzie jakiś wysyp, nie wiem, no i społeczeństwo bogatsze, tym więcej chce własności, tak? Dzisiaj jednak z powodu takich jednak niewysokich dochodów w tych rodzinach, które zasoby komunalne zamieszkują, nie jest to jakaś taka ogromna fala i myślę, że tak pozostanie. Oczywiście, że gdyby się coś zmieniło, to zawsze program mieszkanie można zmieniać, gdyby takie było. Nie jest też tak, my tu bazujemy na tej diagnozie, którą mamy, też i finansowej, natomiast nie można powiedzieć, że nie myślimy o tym, że gdyby się stworzyły także warunki, jak to przepraszam, że to jest taka mantra, ale gdyby rzeczywiście dochody gminy były większe, to nie wykluczamy, że w taki czy inny sposób możemy te kilka czy kilkanaście mieszkań w takim systemie nie getta, ale pojedynczym, 2-3 mieszkania w takim systemie kontenerowym, żebyśmy ich nie budowali. Nie wprowadzamy tego do tego programu, dlatego że naprawdę musimy bazować też na rozsądku i na tych prognozach finansowych, jakie mamy w WPF-ie, tak, bo nie będziemy, które się zgadzają też, które dają ten wskaźnik indywidualnego zadłużenia, to są wszystko naczynia połączone, ale gdyby nam coś tak spadło z nieba, jakaś duża kasa, to oczywiście to jest też w ramach naszych priorytetów, wtedy będziemy Radzie proponować, czy to w tej kadencji, czy w innej, tak myślę, że każdy rozsądny zarządca by to proponował, ponieważ ten problem widzimy, myślimy, że sobie tam damy w ramach tego programu z nim radę, ale jakby mogło być jeszcze lepiej, no to też byśmy się cieszyli. Także nie mamy takich, to zależy od wpływu wniosków, od tego, czy jest już uregulowane, czy nie. Myśmy mieli wniosków z lat całego roku, tam między 2000 a 2030 około 400, ale one się zweryfikowały. Niektórych już nie ma na tym świecie osób, które tam wnioskowały. Dzisiaj nawet jeżeli rodzina weszła w najem, to już ich nie stać na wykup. Tak? Także ta weryfikacja jest taka naturalna.
Pani Burmistrz, podsumowując ten rozdział, że tak powiem, rozdział sprzedaży. Na razie nic nie zmieniamy regulaminu, czekamy, planujemy w granicach.
Myślę, że nie ma takiej potrzeby, rzeczywiście.
Czekamy na jakąś zmianę sytuacji ogólnej wyposażenia, że tak powiem, naszych mieszkańców i będziemy próbowali to dostosowywać do rynku, no tak to powiem wprost.
Tak, ja to znaczy oczywiście mogłabym zaproponować, żeby tam, gdzie nie ma regulacji, gdzie ludzie czekają, żeby można mogły były te wykupy, ale to byłoby nierozsądne, dlatego że rzeczywiście wspólnoty klatkowe, gdzie nie wiadomo jaka część dachu należy do jakiej klatki tej części wspólnej, gdzie nie ma działki na takiej poza obrębem, poza obrysem budynków, to rzeczywiście nie ma sensu, bo sprzedamy jedno czy dwa i będziemy mieć problem już nie z jednym właścicielem czy dwoma, tylko na przykład z pięcioma, sześcioma i nigdy się to nie wyreguluje.
Ja pytałem o wyodrębnienie tych enklaw, powiedzmy, czy tych budynków, czy tych obszarów, między innymi pod kątem, pamiętam, 2-3 lata wstecz, no to kiedy zaczynaliśmy dyskusję i mówiliśmy, przystępujemy do porządkowania stanu prawny.
Już uporządkowaliśmy.
I na pewno już się tam zmieniło coś.
Tak, część już uporządkowaliśmy, są to jednak długie procedury, bo jak mówię, nie zawsze się, ale tam, gdzie się dało, gdzie mieszkańcy, ci, którzy mają wykupione budynki, gdzie byli przyjaźni, gdzie mogli zmieniać, w tej chwili porządkujemy w tych wspólnotach, które już się uregulowały, też porządkujemy terminy wieczystego użytkowania gruntów, żeby to był jeden termin, tak, czyli kto ten najdłuższy, czyli niektóry przedłużamy, bo jak mu zostało 40 lat, bo miał na 99, tam, czy nie wiem, 50, a ktoś jest nowy, teraz kto wykupuje mieszkanie, to też porządkujemy to, żeby tak te wspólnoty były logicznie ułożone, żeby miały. Natomiast znajduje się jeszcze kilka takich budynków, takich wspólnot, gdzie mamy, i tu wracam do tego, gdzie mamy jeszcze mieszkania i socjalne, i te wykupione, i też chcemy to porządkować, żeby jednak nie było, bo rzeczywiście jak jest lokal dostępny, my tutaj Państwo w ZBK-u nie patrzą, nie wybierają, nie wiedzą, czy ten najemca socjalny, to on będzie za chwilę tańczył i śpiewał ze swoimi kolegami i szalał całą noc, czy nie, bo często się zdarza, że znaczy nie segregujemy ich, tak, ale zdarza się często, że ktoś, kto ma ten socjalny, kto jeszcze jakby sobie radzi w życiu, potem już sobie nie radzi, pije, sprowadza kolegów, i ci mieszkańcy, którzy wykupili mieszkanie, oni naprawdę mają bardzo dużo pretensje do tego, ale to też to jest zastany stan. Często kupowali mieszkanie.
Prawo takie pretensje, a my mamy obowiązek przeciwdziałania jakiemuś.
To jest... Tak, ale dlatego mówię, że tam, gdzie jest już ta prywatna własność, to jej już nie mieszajmy w te socjalne, tak?
Czyli musimy już, że jeżeli jest wspólnota, czyli jest tam własność wykupione mieszkanie, nie można tam wprowadzać mieszkania socjalnego.
To znaczy można, ale my nie chcemy. To znaczy te myśmy nie wprowadzali nigdy przez te 3 lata, natomiast taki stan już jest zastany, że było dopuszczenie do sprzedaży jednego mieszkania i z mocy prawa tworzyła się wspólnota, tak jak na przykład tu na Katowickiej, w tym narożnym budynku, że jest pani, która wykupiła mieszkanie, tak, ona zresztą to już jest obrót wtórny, ale tam już były mieszkania i socjalne, i komunalne. I dzisiaj właściwie ciągle jest jakby problem. Tych wspólnot jest tylko kilka takich, to niedużo, nie wiem, 3, może 4. Natomiast jest jakiś problem i dlatego jak już te wspólnoty powstały, tak, bo te wspólnoty już są. To nie jest tak, my żadnego budynku w ciągu tych 3 lat, które wyłącznie gdzie są mieszkania socjalne, ale czasami też komunalne, które nie są we wspólnocie, tam już nie sprzedajemy żadnego mieszkania, też moglibyśmy, tak, żeby już nie tworzyć nowych wspólnot. Właśnie takich wymieszanych, bo czasami człowiek by kupił, tak, nawet jak tam mieszkał, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie bada tego stanu, a potem ma pretensje. Tu jednak jak już przychodzi właściciel, to gorzej niż najemca.
Przykładem jest Katowicka 54.
Tak, bardzo mówiła taka sytuacja. Też wykupiła mieszkania w momencie, kiedy już...
Ale też mamy tutaj pewne przeciwdziałania w dalszej części materiału, gdzie mówimy o łączeniu tych wspólnot, gdzie mówimy o kwestiach przejmowania w przypadku wspólnot poniżej 50%. Gdzie chcemy zawiadywać, że tak powiem, tą wspólnotą, mając tą zdecydowaną większość, czy większość tą udziałową. No więc są tu pewne działania, które...
Jak Państwo sobie życzą, to ja na sesję mogę i z Wydziału Nieruchomości, z Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, to mamy takie już wykazy tego, gdzie uregulowaliśmy, co jest w toku, to jeszcze mogę dołączyć na sesję.
Dlatego, że uważam, że zmaleje, z racji tego, że regulacja tych gruntów to jest jedna sprawa. Dwa, że 40% bonifikaty dla ludzi mieszkających w zasobach ZBK, z tego co sami mi mówią, jest zbyt małą bonifikatą, dlatego że obecnie będzie 2000 średni metr kwadratowy w Czeladzie. I to jest chyba jedyna przyczyna. Pan Andrzej Świątek 3 lata temu tak wepił, bo leżało 200 wniosków i myślał, że mieszkania rozejdą się jak ciepłe bułeczki, gdzie po prostu w Sosnowcu czy w ościennych miastach te bonifikaty były coraz większe. Także ja bym na sprzedaż mieszkań nie liczyła. Mówiliście Państwo jeszcze, ale są przy głosie, o tych lokalach socjalnych cały czas. Mam takie pytanie, czy nie zastanawiali się Państwo, jest szkoła, budynek po szkole główniczej na ulicy 21 listopada, który należy do ZBK, tak? Czy tam...
Nie, należy do gminy, nie do
gminy, tak? Czy tego budynku na przykład, ja wiem, że sytuacja finansowa gminy jest jaka jest, nie przekwalifikować, pozyskując środki ze źródeł zewnętrznych?
No proszę je wskazać, to chętnie to zrobimy, bo proszę powiedzieć, które to są te środki zewnętrzne. No nie, nie ma takich środków na mieszkania komunalne ani socjalne.
No mieszkania socjalne. Ja mówię, być może sytuacja się zmieni, czy może w tym kierunku
iść. No prawda, ale do gminy one na zasadzie
20 milionów.
Gmina musi znaleźć najpierw 60% swoich środków finansowych.
Jeszcze zrobić tam skupiska socjalnie.
Do finansowania spadków gospodarstwa krajowego. Niestety ta sytuacja finansowa, na podstawie której została opracowana prognoza finansowa, nie przewiduje takiej możliwości. W związku z tym, no, ja bardzo chętnie chciałabym sobie i naprawdę zastanawiałam się, czy nie uwzględnić, no ale no nie znajduję takich, nie znalazłam możliwości źródeł finansowania takich zamierzeń. Ja bardzo chętnie, piękny program, naprawdę można byłoby tu Państwu w tej chwili przedstawiać, no ale co z tego, nie do zrealizowania. No ja bym powiedziała na początku, przedstawiamy program realny, odpowiadający rzeczywistości i dostosowany do sytuacji finansowej.
Ja mogę jeszcze wspomnieć, że wieloletnia prognoza finansowa, po prostu ta, która jest prowadzona do roku, ostatniego roku spłaty aktualnie jeszcze zobowiązań wynikających z tych kredytów i pożyczek, o czym często mówię, bo to jest 2021 rok, ona po prostu najważniejsza w tej prognozie to jest indywidualny wskaźnik zadłużenia. I można tam oczywiście dopisać, my to prognozujemy na podstawie tego, jakie są prognozy też Ministerstwa Finansów na dalsze lata. Trudno prognozować do 2001 roku, ale na pewno jednym pewnikiem tam to są spłaty rat kredytu plus dochody, które powinny być przynajmniej na tym poziomie własne, tak? Czyli te, które wynikają z podatków i innych, i tam też nie ma kwot, że tak powiem, wziętych z powietrza. Więc te inne rubryki wieloletniej są na tej podstawie wypełnione, że trzeba mieć przynajmniej tyle i to takich prawie że zagwarantowanych, żeby indywidualny wskaźnik został dochowany. Oczywiście, jak będą zwiększone dochody i oczywiście w tej prognozie nie ma, jak Państwo zobaczyliście, ani złotówki kolejnego kredytu, bo jest to po prostu niemożliwe, bo gmina jest w takiej sytuacji, że nie może zaciągnąć kredytu. Jak Państwo wiecie, wskaźnik indywidualnego zadłużenia tam wynosi 6,36, 0,64%, czyli to jest możliwość zadłużenia się gminy, więc proszę wziąć 103 miliony złotych, bo ja nawet tego nie liczyłam, pomnożyć przez to 0,36, przepraszam, jeżeli dobrze pamiętam, no to jest nasza możliwość zadłużenia, nie wiem, czy tam jest 100 tysięcy. No to nawet już bym nie proponowała Państwu, żeby taki kredyt brać i żeby gdzieś tam się wyzerować, jak dochody nigdy nie są przecież pewne, tak? Także stąd to wynika i musieliśmy to oprzeć na tym. Oczywiście jak
były... wykorzystania tego budynku na mieszkania socjalne również dyskutowaliśmy, analizowaliśmy tutaj u nas.
Ja raczej byłam, bo ja proponowałam, żeby to sprzedać, ale rada się nie zgodziła.
Ale czekamy na możliwość.
Proponowałbym, bo mówię, widać, że temat jest nośny, że nas interesuje, że trzeba się zagłębiać. Proponowałbym pozostawienia tego rozdziału 3, sprzedaż mieszkania, na tym etapie, na jakim go mamy, jaki został zaproponowany. Natomiast mamy dwie furtki. Program jest otwarty. Albo sytuacja gminy finansowa się na tyle poprawi, żebyśmy mogli mówić o zmianie warunków sprzedaży, prawda? To też jeden zasadniczy argument. Albo społeczeństwo na tyle poprawi się sytuacja finansowa, że ilość wniosków się zwiększy i wtedy nas to zmobilizuje do innego spojrzenia na ten temat. Tak bym proponował.
Ja tylko jedno chciałam powiedzieć. Ja bym się, ponieważ to nie wiem, czy pamiętacie też Państwo dyskusji, kiedy zmienialiśmy to. Ponieważ w połowie lat 90. Ta bonifikata była 40%. I też mówiłam to, że to dla sprawiedliwości społecznej to powinno być tak, żeby gdyby wtedy było 5, a teraz byśmy dali 4, no to by było, że ktoś ma poczucie braku sprawiedliwości. Natomiast to jest tak. Oczywiście mieszkania można kupić i za 5% wartości mieszkania pracownicze, tak, takie jeszcze w kopalni, jeżeli ktoś tam ma uprawnienia po kopalni, czyli w spółce restrukturyzacji. Może inni chcą wyprzedawać, bo są w gorszej sytuacji niż my. Natomiast my tutaj się upieram do tego, że i Państwo też się zgodziliście z tym, że to jest taka polityka, tak? Ci, którzy mogą, dajmy im te szanse. Poza tym to jednak mamy właściciela mieszkania, który dokłada do tej części wspólnej przynajmniej, tak? Czyli jeżeli nam się to tak w miarę naturalnie ładnie układa, że ani nie było szoku, że wszyscy chcieli wykupić, ani nie jest to taka bardzo malutka ilość, 1-2, czyli obserwujmy to jeszcze, zawsze do programu to można jeszcze złożyć, także tych zmian, żeby więcej wykupili, to też bym nie proponowała, żeby obniżać. Regulować dalej te...
Procent jest na tym samym poziomie od samego początku praktycznie.
Właśnie bardzo możliwe, że to jest tak, tylko że był ten czas, kiedy już był jakby taka była blokada tak, na ten i to troszkę przyhamowało. Być może jeszcze w 2012 to było więcej chyba niż 10, ale to się tak 10 do kilkunastu ułoży.
Natomiast jeżeli można jeszcze, panie przewodniczący, to byśmy
14
te wszystkie budynki wyremontowali, które mamy, które wymagają remontu, to nie byłyby problemu z mieszkaniami socjalnymi. Bo to nie jest tylko stara kolonia, budynek pod podawanym hotelu robotniczym.
Ja bym próbowała sprzedać to, czy było. Sprzedać stawkę, sprzedać, jeżeli się da.
To jest 11 listopada,
Bytomską 70.
To jest Bytomska 70, która kosztowała 400 tysięcy i w tej chwili słyszałem, że przewidziane jest do wyburzenia. To jest Rynek 22, to jest Bytomska, nie pamiętam numeru. Od
górę, czyli wiemy, jak przeciwdziałać, zrobić tylko jednego brakuje.
Około 80 milionów.
Rozumiem. Proszę Państwa, proponuję przejść do kolejnego rozdziału, to jest polityka czynszowa, ale bardzo proszę, panie kierowcy, musimy do pierwszej
szkoły.
Ja proponuję na koniec, że to jest tak nośny temat, tak pan powiedział, i on zajmie przynajmniej 3 godziny na sesji, żeby poprosić o przełożenie tego tematu i zrobienie osobnej sesji, bo to bez sensu będzie, gdy tak będziemy dyskutować.
Ale mam pytanie w związku z pomysłem, czy tylko w zakresie
materiału.
Bo mówiliśmy przed chwilą tutaj w ogóle o programie
gospodarowania.
To jest, ale nie, gospodarowanie to mamy teraz.
Tak.
Natomiast mówiliśmy również o programie strategii mieszkaniowej. Czy w związku z powyższym
razem dołączyć
to wszystko? Nie,
nie, proszę Państwa, zbyt obszerny temat to po pierwsze. Poza tym my mamy oblig ustawowy do uchwalenia tego programu na lata
2013-2014.
Już musimy.
Co to znaczy już?
Skończył. Po prostu musi być, gmina musi mieć program funkcjonowania. Przede wszystkim ustalone zasady polityki czynszowej, które są elementem tego programu, żeby można było choćby nawet pobierać czynsze.
Ja proponuję zadawać same pytanie, bo jeżeli ktoś przeczytał, tak, to pani kierownik właściwie część rzeczy powtarza, no właśnie nie
no to dobrze, no to spróbujmy, tylko że jeśli to ma, i wracajmy znowu teraz do roku sądu, to my się
doczekamy. Rozdział trzeci, tak? Rozdział trzeci.
Musimy zacząć.
To takie same pytanie na sesji.
Dobrze, to na sesji. Nie ma zrozumieć, że w tym gronie jakąś wiedzę już mamy.
Politykę mieszkaniową ocenię króciutko. Polityka mieszkaniowa, czynszowa, przepraszam, jest bardzo dobrze prowadzona i daje wymierne efekty. Nie zmieniała zasada powolnego wzrostu stawki czynszowej jest konieczna do utrzymania dzisiaj ze względu na zubożenie
stawki. Czyli mówimy 2,5%, tak?
Ja tutaj zaplanowałam na 2,5%. Maksymalnie. Do końca 2000...
A jest 2,25, tak?
Do końca 2018 roku.
Nie, mamy do 3%, prawda?
Nie, do 3% wartości odtworzeniowej to jest kredyt krajowy. To przepisy krajowe, ustawowe określają jako optymalny, jako najlepszy, że taki powinien być. Bo taka wysokość czynszu w takiej wysokości pozwoli na pozyskanie pieniędzy z czynszu na remonty mieszkań, modernizację, ulepszanie, czy choćby nawet tylko
ulepszanie. Tak sama pozwoli na te osoby utrzymać.
Tak, tylko proszę Państwa, w ekonomii funkcjonuje zasada, której nie wiem jak się nazywa, że jeżeli przekroczy się pewien pułap, to dotyczyło podatków, to te podatki nie będą wpływać w takiej wysokości jak do tego pułapu.
Lepiej mało i wszyscy niż.
Tak, dokładnie.
W związku z tym, panie kierownik, jedno pytanie. Zasady do tej pory, które teraz tutaj mamy, w tym nowym programie, czy one się jakoś diametralnie zmieniały w stosunku do poprzednich lat? Czy się nie zmieniły?
One były modyfikowane. Natomiast w poprzednim programie na lata 2008-2013 ustaliliśmy optymalne warunki. Natomiast w ciągu funkcjonowania tego programu, warunki czynszowe, a w ciągu funkcjonowania tego programu jeszcze dodatkowo w 2012 roku je zmodyfikowaliśmy czynsze dla pomieszczeń tymczasowych i przede wszystkim wprowadzona została obniżka czynszu jako element dodatkowy do całego programu wychodzenia z zadłużeń czynszowych.
Ale w stosunku do lokali komunalnych jakieś bardzo drastyczne zmiany? Nie. Powiem szczerze, jak to wczoraj czytałam, to jakoś nie...
Proszę Państwa, proszę zauważyć, że w ciągu ostatnich 5 lat, w 2009 roku stawka wynosiła dla komunalnych 5,81, natomiast później w 2010 była zwiększona do
3,09.
Obecnie od 2 lat funkcjonuje stawka 6,20 i na ten rok przyznaję szczerze, no nie chciałabym tej stawki zmieniać.
Tak, mieszkania komunalne, socjalne, z której mamy od lat tą samą stawkę.
Dokładnie złoty 98.
Też no, dyskutowaliśmy na ten temat. Decyzja była świadoma, żeby tego nie podnosić, bo popadniemy w tą sytuację, że właściwie cena będzie wyższa, tylko wpływy będą mniejsze.
Więc teraz chcę się skupić nie tyle na wpływach z podwyższenia czynszu, co z windykacji tych należności, uświadamiania społeczeństwa. Kierujemy się na zmniejszanie przyrostu zadłużenia i efekty, jak Państwo widzicie, mamy tutaj świetne. Przy czym od razu chcę powiedzieć, te efekty, które osiągnęliśmy do końca zeszłego roku, są optymalne. Poniżej tych wskaźników obawiam się, że już nie będziemy w stanie zejść.
Wskaźnik jest idealny w tej
chwili. Dokładnie. 6% przyrostu zadłużenia w mieszkaniach komunalnych, 9% w lokalach socjalnych, to jest naprawdę, muszę się pochwalić i powiedzieć, ogromny sukces zakładu.
Ja myślę, że tutaj pan kierownik przewidzi oczekiwania w tym zakresie, chwaląc dyrekcję do WK. W pewnych zakresach jesteśmy przygotowani, nie do końca, ale...
Jeżeli tylko dyrekcję, bo wszyscy na to pracują, cały ZB.
No właśnie, ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o politykę czynszową. Przejrzałem ten materiał, starałem się przynajmniej szczegółowo i wydaje mi się, że te regulacje czynszowe dopuszczane, bo tak to rozumiem, też stosowane. To jest ogrom pracy i tu jest tyle czoła, natomiast który pozwala na regulować, że tak powiem, i podnosić, i obniżać w określonych sytuacjach. Myślę, że to jest działanie, które no, należy rzeczywiście pochwalić, bo to jest chyba, ja nie mówię o tych odpracowaniach, bo dla mnie to jest takie troszeczkę iluzoryczne, natomiast to są wymierne korzyści. Że w tym przypadku, bo jest lokalizacja, w tym przypadku, bo coś tam jeszcze innego, albo zmniejszamy. Jest to dodatkowa praca, jest to ogrom pracy dla ZBK, ale to są kierunek, który rzeczywiście chyba w efekcie skutkuje tymi wynikami, które Państwo przedstawiacie. I tu uważam, że to jest jak najbardziej, że tak powiem, kierunek słuszny. Co jeszcze, drodzy Państwo, że ja odbiorę
cięższe? Jeśli chodzi o piąty sposób i zasady zarządzania tymi lokalami, które tworzą jedynym zarządzącym, to Państwu wyjaśnić i przysłowić, że jedynym zarządcą zasobu mieszkań komunalnych jest zakład budynków komunalnych. Pomimo tego, że ten zasób głównie mieści się we wspólnotach mieszkaniowych, którymi w częściach wspólnych zarządzają zarządcy wybrani z wspólnotę, to z jedynym zarządcą tego zasobu jest zakład budynków komunalnych.
I w tym rozdziale...
Nie może zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi ze względu na zmiany przepisów ustawy głównie...
No ta zmiana nastąpiła w 2009 roku, także to nie jest ostatnia zmiana, tylko jest ustawa o finansach publicznych z 2009 roku, która weszła w życie w
2010. To pani burmistrz właśnie powiedziała, że ustawa w 2009 roku o finansach publicznych została zmieniona i zabroniła zakładom budżetowym sprawowania zarządu nad wspólnotami mieszkaniowymi. Dlaczego? Ja nie wiem.
Nawet
ja nie znajduję
wskazały administrator jako zarządcę.
Nie wolno.
Też nie wolno.
Ale dziwne.
Naprawdę nie znajduję.
Ale obowiązuje już piąty rok, dla mnie dziwne nie jest. Bo ja znam to od 2009 roku.
Ale nie mówimy od kiedy obowiązuje, tylko że dziwne jest samo założenie. Dlaczego w powierzonej administracji nie może nad...
Dlatego, że zawód zarządcy nieruchomościami został wypuszczony wtedy, teraz już się znowu zmienia odwrotnie, może zmienią, bo też zmiany w ustawie mają nastąpić, ale nie słyszałam, żeby te. Zarząd został uwolniony, a gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, nie powinna nawet swoim, czyli miało być to uwolnione dla rynku i zarządzanie miał się zajmować podmiot gospodarczy, komercyjny, niezależnie od tego, bo spółka gminna też jest podmiotem gospodarczym, tak mimo, że jest. Ponieważ tak to było, no to tak zostało.
Natomiast model zarządzania przez zakład budżetowy, którym jest Zakład Budynków Komunalnych, moim zdaniem jest bardzo korzystny, ponieważ zachowuje się tutaj tą drugą, te dwie hierarchie zarządzania. Rada Miejska i budżet i burmistrz miasta, przepraszam bardzo, ustalają zasady, dają, pozwalają, ustalają narzędzia realizacji tej całej tego gospodarowania, zarządzania tym zasobem, a zakład budżetowy jako jednostka organizacyjna gminy te zadania po prostu wykonuje i są one systematycznie kontrolowane. Także moim zdaniem to jest najlepszy, niestety nie możemy tego robić.
A ja stanę po, przepraszam, mogę przerwać jeszcze, stanę po drugiej stronie, tak jakbym tam siedziała i powiedziałabym, że jeśli chodzi o spółkę, choćby była komunalna, to jednak Rada Miejska ma mniejszy wpływ na ten i to jest cały nadzór nad spółką jest organu wykonawczego. Także to jest w sumie, niektórym się wydaje, dlaczego tak, jeszcze niektórzy najemcy nie rozumieją, do kogo mają chodzić, ale tak naprawdę jest to bardzo dobry podział kompetencji, czy byłabym po tej stronie, czy po Państwa stronie jak kiedyś, czyli jako członek organu stanowiącego uważam, że to jest najlepsza forma zarządzania tym.
Także zarządcy tych wspólnot mieszkaniowych generalnie zarządzają tylko i wyłącznie częściami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych. Natomiast tak jak powiedziałam, mieszkania gminne, komunalne leżą w gestii zarządcy Zakładu Budynków Komunalnych. Rada Miejska nie ma żadnego wpływu jeszcze, panie radny, na zarząd wspólnot mieszkaniowych. Nie ma żadnego, ponieważ tam uchwałą
wolnego zgromadzenia
podejmują właściciele. Nawet przekraczających.
No ja też o tym mówiłam, tak? Że.
W materiale, aby ten dwojaki sposób zarządzania wspólnot przez zarządców i zakład i mieszkań komunalnych, zasobów mieszkań komunalnych przez zakład budynków komunalnych, żeby utrzymać jako optymalny w obecnych uregulowaniach, czy obecnych uregulowaniach prawnych.
Tu jest w tym rozdziale jest powiedziane o tym kierunku, o tym procesie łączenia tych wspólnot. Rozumiem, że podstawowym kierunkiem, podstawowym celem, że tak powiem, w tym działaniu jest konieczność czy chęć ograniczenia kosztów związanych z administracją.
Po prostu te wspólnoty, które są tak rozproszone, poprzedzielane klatkami schodowymi, które nie są wspólnotami, nie należą do wspólnot. Ten proces zaczął się przed 1995 rokiem. Proces sprzedaży mieszkań. Natomiast nie było żadnych przepisów regulujących te kwestie. One powstały dopiero za sprawą pierwszej ustawy o własności lokali w 1995 roku. I dopiero ta ustawa zaczęła normować zasady tworzenia wspólnot, ale one de facto już w tym momencie występowały, a teraz to są tylko procesy regulujące sytuację istniejącą do tych, jaka jest uregulowana w przepisach ustawowych.
A ja mogę powiedzieć, że do tych regulacji te regulacje następują późno, bo naprawdę dopiero w tej kadencji, czyli jakby wcześniej, ponieważ nie było może tej sprzedaży, nie było takiej potrzeby, czy no z jakichś powodów te regulacje nie następowały, ale to jest tak, bo nie było może rzeczywiście tej potrzeby, ale to jest tak, że dalej tak nie może być, rzeczywiście to trzeba regulować. Tych regulacji nie tylko w tej
chwili. Zatem trudno się zarządza substancją, która w jednej części budynku jest wspólnotą, tak. I stanowią to...
Schody są na gminie, tak?
A druga klatka są...
A drzwi już w granicy działki.
Ludzie dokonywali zakupu tylko mieszkań. Tak. Nic innego.
I dzisiaj nie chcą ponieść troszkę tych kosztów więcej, żeby działka była większa, bo muszą na przykład rocznie dopłacać 50 zł za wieczystą użytkowanie za ten udział i powiedzą, nie będę płacił tak tyle pieniędzy, nie chcę tej działki, tak? Mówi właściciel mieszkania. Mnie no tak, to nie do niczego potrzebne.
Ale ten proces jest w trakcie realizacji, mówimy
jest, o porządkowaniu
stanu, łączeniu tych wspólnot, przejmowaniu, zachowania tych wspólnot.
No to też trzeba edukować.
Mamy większość, nie mamy większości. I myślę, że to działanie jest słuszne. Tutaj co do tego ja przynajmniej wątpliwości nie mam. Proszę Państwa, chciałbym, bo naprawdę zbliżamy się do mam jeszcze bardzo fajne tematy. Mamy ten rozdział 7, szósty, to tam co tam było? Źródła finansowania, mówimy o budżecie generalnym, mówimy o źródłach innych, które ujawi się między innymi na temat remontu. W tym rozdziale 7 mówimy między innymi o partnerstwie prywatno-publicznym. Rozumiem, że to są te źródła inne. Czy środki zewnętrzne, nie wiem, we współfinansowaniu.
Ja wrócę, czy pan burmistrz musiał na negocjacje do spółdzielni jechać.
Ale to sobie zostawiamy.
Także do naszego porządku tak myślę, że to mówią.
Tak, że to już prawa sytuacji ekonomicznej, no to dajemy sobie cukrę taką, że i program są różne, i może
tak, to ja zaraz przyjdę. Tylko przepraszam, bo jak już się kończy, to Państwo nie wiecie, że się nie poprosimy. Ja
chciałam się zapytać o to, bo źródło finansowania. Tam w punkcie drugim na stronie 56 mamy środki zewnętrzne jako źródła dodatkowe. Jakie to są te środki zewnętrzne?
Państwo publiczno-prywatne, programy rządowe, te dotacje wszystkie zewnętrzne. Zewnętrzne, czyli nie wynikające z budżetu miasta.
Proszę Państwa, bo myślę, że rzeczywiście pomału zbliżamy się do końca. Miałbym taką propozycję. Pani tutaj, pani kierownik, myślę, że pani dyrektor to potwierdzi, że jesteście w określonej sytuacji, żeby ten program przyjąć. no, żeby nie przerywać funkcjonowania w zakresie polityki czynszowej innej. Szkoda, że to się tak dzieje. Powiedziałem na wstępie, że nie możemy na ten temat podyskutować tyle, ile byśmy chcieli i wydyskutować tego, co byśmy chcieli wspólnie. Uważam, że generalnie tutaj przyjęte założenia do tego programu są słuszne i można się spierać o szczegóły, ale myślę chyba, że niespecjalnie jest to konieczne. Trzeba do tego tematu wrócić, to co mówimy, że i wracając do, w ogóle do tego programu całego. Natomiast proponowałbym, żeby w tym rozdziale 7, to jest takie moje odczucie, że koleżanki się zgodzą, żeby spróbować, tu jest takie trochę, co by się chciało, takie, nie wiem, czy to jest koncept życzeń, czy pobożne życzenia w tym rozdziale 7. Mówię o tych zapisach. Ponadto przewiduje się wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych. Ja pojęcie nowych zostawiam w cudzysłowie, bo o tych rozwiązaniach pani kierownik, pani o tym najlepiej wie, z tego grona rozmawialiśmy już dość dawno. One w taki czy inny sposób nie zostały wdrożone, nie zostały wprowadzone do realizacji, ale mówienie o tym, że to są nowe jakieś tam rozwiązania, to jest takie delikatnie mówiąc, nadużycie.
No nie do końca, dlatego absolutnie żadnych nadużyć.
Ale ja z panią nie przegadam. Nie przegadam panią. Powiem jedno zdanie. Słuchajcie, czy w tym zapisie nie powinniśmy spróbować pokusić się o zapisanie bardziej, w sposób bardziej wyrazisty jakichś konkretnych wniosków do tego programu? Bo żadne z tych rozdziałów, mówimy pierwsze dwa, trzy rozdziały, to jest fotografia, potem co chcemy robić, potem mówimy o prognozie finansowej, ale jakichś takich jednoznacznych, sprecyzowanych wniosków w tym materiale nie ma. Ja to tak odbieram.
Jest jeden podstawowy. Prowadzona polityka mieszkaniowa.
Jest bardzo dobra, medale, nagrody.
Nie jest bardzo dobra, bo nie może.
Trzeba przestać na
pokarmie. Ale nie jest zła. Nie ma co zmieniać. Czego to funkcjonuje? To znaczy, to dopiero przynosi jakieś efekty.
Nie rozumiem się. Ja wcale nie chcę zmieniać. Przed chwilą powiedziałem, że uważam, że założenia są słuszne, że możemy się o drobiazgę wspierać. Natomiast czy, żeby była sprawa czytelna, żeby i dla nas, to jako rady, już niedługo, żeby to było czytelnie zapisane, że do realizacji tego programu mówimy, że będziemy wdrażać to. Bo ja nie miałem czasu, bo ja wiem, że po przygotowaniu tego.
Napisałam to.
Słucham zdania kolegów, bo ja jestem
trzeci. Jest trzecie.
Czyli mówimy o tym zapisie na stronie 60.
Zostawiamy to, co jest, co jest dobre, na stronie 60. Dokładnie. Chodzi o zmianę uchwały, te inne rozwiązania prawne. To są zmiany w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali mieszkalnych. Myślę, że czas przyjrzeć się temu. Rozmawialiśmy również o samych kryteriach finansowych. One są ustalone procentowo. Nie chcę tu już, bo mogę samo 2 godziny na ten temat. Ale na skutek, nie wiem, wzrostu, są one dostosowane procentowo do minimalnej pensji. Ona wzrasta. Automatycznie kryteria nam się też tutaj wygórowały i co najwyżej, jeżeli by trzeba, zachodziła konieczność ograniczenia ilości wniosków przyjmowanych do realizacji, a szczególnie tych na mieszkania komunalne, jeżeli jest to Państwa zdaniem uzasadnione, to tutaj można by było zmniejszyć kryterium finansowe uprawniające do najmu mieszkania komunalnego. Ale to jest rzecz do dyskusji dalszej.
Ale czy w tym układzie wniosku pani kierownik wynika z tego stwierdzenia? Ograniczamy czy obniżamy kryteria do przydziału mieszkań lokalnych?
Komunalnych.
Przepraszam. Nie pozwalam mi nawet powiedzieć, do czego chcę powiedzieć. Czy w związku z powyższym chcesz przez to powiedzieć, że ograniczalibyśmy ruch w zakresie przydziału mieszkań komunalnych, czyli dyspozycji przydziału, a na przykład większą część czy jakąś część przeznaczać do obrotów w gospodarce wolnorynkowej, czy w ogóle poprzez obniżenie tego kryterium zahamowanie dyspozycji?
To tutaj jest też to wprowadzenie do tego obrotu wolnorynkowego. Ja rozumiem tą całą politykę prywatyzacji, no i niestety muszę się z nią zgodzi, ale pan chce wpływu na politykę miejską. Tak jest trend.
Trend
w kraju, krajowy, światowy. No, no musimy, ja na początku o Nowym Ładzie Mieszkaniowym, który zapoczątkowano od 90 roku, napisałam. I to są wymierne efekty tego, że musimy prywatyzować.
Dobrze, ja myślę sobie, że...
Natomiast, co ja bym...
Pani kierownik, wydłużyła pani czas przeznaczony na ten temat opóźnienia.
Proszę państwa,
już.
Nie,
już.
To jest zagadnienie tak obszerne, że ja nie jestem w stanie państwu za pół godziny.
Ale ja zaraz skończę tą misję w tym temacie i proszę przyjąć do wiadomości, że chciałbym się zastanowić, czy przyjmujemy, mając z tyłu głowy, że my do tego tematu wrócimy, albo zdążymy, albo nie zdążymy, i zgadzając się z tymi założeniami, z tymi tezami, które państwo tutaj jako administrator przedstawiają, bo to, co powiedziałem, w moim odbiorze są one słuszne. My możemy się tutaj delikatnie spierać co do początku realizacji, ale generalnie są słuszne. Czy, tak jak tu kolega radny Gawroński zaproponował, odłóżmy ten temat i potraktujemy go poważnie, zgodnie z oczekiwaniami pani kierownik.
Ale ja pracuję nad strategią mieszkaniową.
Ale co zapytać? Nie wolno, nie wolno.
No, także ja nie chcę czekać, aż ktoś inny opracuje
strategię. Słuchajcie, zastanówmy się teraz na serio.
To wszystko zależy od tego, ile pani kierownictwa czasu.
Co z tego, że my powiemy tak albo nie, a radni powiedzą, będą mieć 150 pytań, sesja będzie przerwana, odłożona i wróci to ponownie na...
Proszę państwa, moja prośba...
No kiedy musi być to przyjęte, to jest...
No takiego, nie ma konkretnego limitu czasowego, że do dziś jesteśmy w ostatnim momencie. Absolutnie nie.
No to trzeba, ja nie musi być. To będzie bardzo duże.
Proszę państwa, mam pytanie. Tak.
Okay. Panie kierownik, na tabela numer 20 i 22 koszty zarządu nieruchomościami i wspólnymi bardzo nam rosną, wiadomo. Koszty remontów strasznie zmalały od 2009 roku i utrzymują się ponad tam 300 parę tysięcy. Minimalnie teraz pójdą. Jaki jest... jeżeli ludzie wpłacają czynsze, tak? Ja wiem, że nie wszyscy płacą. Jak procentowo masz im to, ile z tego czynszu idzie na remonty? Czy mamy takie procentowe rozeznanie? Czy pani kierownik wie, o czym się rozchodzi?
Pani radna, pieniądze, które wpływają z czynszu od najemców, one nie pozostają za takie budynku.
No i to jest jeden z wniosków, który jest zapisany. Tak?
One są
powinny być do dyspozycji.
Ale to trzeba zmienić uchwałę. To była uchwała podjęta przez Radę Miasta, że właśnie te pieniążki idą do tego. A jaki jest zdanie państwa? Lepiej by było, aby te finanse zostawały
z NBK.
Ale jest tu jeden z wniosków, który mówi, że o tym, że środki pozyskane z czynszy powinny pozostać do zagospodarowania.
Wróćmy do mojego pytania. Nie procentowo. To jest 1/5 z tych czynszów idzie na dalsze remonty. 1/10, 1, nie wiem, 3.
Ja nie umiem tego.
Ale nie, no mamy. Jak jest swój czynsz, pani dyrektor?
W czynszu, ale
no to jak mamy na remonty założone 400 tysięcy do policji, no co tu jest za...
Ile wpływ z czynszu? 6 640.
Tak. To za około 5%.
5% na remont.
Może mi się spierać, mało, dużo. Ja w związku z uwagi na fakt, że drogie panie posłuchajcie, naprawdę kończycie. Biorąc pod uwagę fakt, w jakich warunkach pracujemy do końca kadencji, że ja bardzo wątpię, żebyśmy do tego tematu wrócili. Za niedługo wakacje. Moja propozycja jest taka, żeby przyjąć przedłożony projekt programu, żeby go zaakceptować, natomiast ci, co pozostaną w razie na następną kadencję, zachęcam do powrotu do tego tematu.
Jak jest? Koszty przeglądów, instalacji gazowych, koszty przeglądów kominiarskich, więc w sumie na remoncie to z tego idzie 250 tysięcy może na remoncie z tej kwoty. Także to
jest... Pani drąży pani radna dalej, tak? Mówię 5%, to mówię, wiem co mówię, no.
Ale nie, tu już wychodzi, że dużo mniej, na to nie 5%.
No bo ale w tym są te w remontach bieżących obniżki, no to jest obowiązek. To nie jest...
No ja wiem.
co u Ciebie jest?
No, tylko, że no,
proszę Państwa,
remonty, gdzie jeszcze?
Wniosek mój jest taki, żeby przez głosowanie przyjąć ten program i przedstawić, zaopiniować go pozytywnie do, dla Rady. A co zresztą, to na czym się jeszcze zastanowimy. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez tak wspaniale funkcjonujący zarząd ZBK?
Cztery.
Ja dobrze powiedziałem?
Dziękuję bardzo. Ja za pana Gabryński
No pan Gabryński na pewno będzie na tarczy, ale cztery za. Mamy większość i w tym układzie chcę serdecznie podziękować za materiały, chociaż chyba jak jest dużo prawdy na sesji, to ja nie wiem.
Proszę Państwa, ja naprawdę będę się
odpowiadał. Pani Dyrektor, to bym
się nie odpowiadał. A ja proszę cztery godziny.
Odpowiadasz na pytania.
Bo
jak się dasz dyskusję, to tej uchwały nie będzie.
Nie, no, no, nie referować. Bardzo dziękuję za referowanie.
Dziękuję Państwu. Przekroczyliście Państwo w pół godziny.
Ale przez to, że mamy Państwo przyszli wciąż.
Ale to ja mówiłam, Państwo się nic nie mówi.
Ale byli głupowi na odpowiadanie, że na podano.
Mamy zapisane w każdym zastanów się jeszcze nad tym ostatnim rozdziałem siódmym. Zastanów się. Ja się jutro z mobilnym sobie
telefonować. Na ten temat, no na
ten szybko
Ja się podczytałem, ale to jest takie trochę rozmymłane. Materiał jest dobry, a wnioski są rozmymłane. Mam ci coś więcej poza
problemem? W wnioskach nie może być nic konkretnego.
Uchwałą
nie można przyjąć na przykład zmiany zasad wynajmowania mieszkania.
Już nie, bo
bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
I przepraszam.
Drodzy Państwo, króciutko, naprawdę mamy pół godziny. Muszę odpowiedzieć.
Ja muszę być wciąż obrany.
No to nie mamy komisji.
Nie, teraz krótko, przecież nie mamy.
W sprawie trybu postępowania udzielania dotacji budżetu. Ja jestem za tym, żeby w ogóle tego nie rozpatrywać. Ostatniej komisji nie zostało zmienione. W związku z tym jest to bezpodstawne dalsze rozmowy, ponieważ wnioskowaliśmy, mówiliśmy o rozdzieleniu uchwały na dwie uchwały. Osobę jako dotację do zadania zleconego, osobę jako dotację do tych całych zabytków. I to jest moje zdanie.
No ale tutaj pani burmistrz mówiła, że to jest taki wymóg ustawy, tak? Chociaż rozdzielić można.
Ja jestem za tym i dalej będę prezentował to stanowisko i to zdanie, że powinniśmy to rozdzielić. Dotacje ogólnie według tego regulaminu przyznać. Natomiast jeżeli chodzi o załącznik numer 2 i dotacje na cele, na prace konserwatorskie, wyrzucić z tego i potraktować to zgodnie z uchwałą. Tak jest moje zdanie i dopóki
rzeczywiście
tego programu nie będzie, to ja bym na ten temat nie dyskutował.
Przeczytaj sobie to ustawy i tak dalej. Mam z takiego, że to musi być razem.
Znaczy nie musi być razem. Znaczy musimy jaką taką uchwałę podjąć.
Dobra, ale leźmy dalej.
Na temat tych dwóch skarg nie rozmawiamy.
Nie, bo nie. Już pierdolę.
Do widzenia, dziękuję.
To właśnie, ale
to też przecież... Co ten, no, ja bym tutaj
nie ma
stosował, to jest do klepnięcia. To są między innymi na bazie tego będą przydzielane te dotacje na te co mamy te 80 tysięcy. Nie dyskutowałbym. To jest to słuszne, trzeba to przyjąć.
Tak,
dokładnie.
Głosowanie 4 razy za
każdą.
Za plan gospodarki niskoemisyjny. Opinia, jeżeli chodzi o postępowanie o udzielenie dotacji, tak, w pierwszej części w odniesieniu do załącznika numer 1, czyli dotacje w ogólnym pojęciu, nie dla dotacji na zabytki i modernizację zabytków.
Czyli możemy przyjąć na Radzie tą jedną część? Czy
tak,
nie?
Tak, ja uważam, że tak. Czyli ogólny regulamin z załącznika numer 1.
Ewa, słyszysz, żeby ogólnie regulamin przyjął.
Nie, ja chciałam wykreślić jeden punkt z tego regulaminu.
A ja mam jeszcze uwagi, ale no to gadamy czy nie gadamy? Bo...
Nie, ale warto, żebyś był świadomy, ponieważ my jeszcze przedstawiona Radzie Miejskiej, co myśmy uchwalili, w pierwszym regulaminie dotyczącym regulamin w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu rozliczonej dotacji z budżetu miasta Czelaś oraz kontroli wydatkowania środków wykonania zadania zleconego. To jest
ten załącznik numer 1, tak?
Tak.
Ja chciałam w paragrafie 4, który mówi o zasadach przekazywania dotacji, wykreślić punkt 8 mówiący: dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie, w tym na pokrycie zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów, i podpunkt 2 prowadzenie działalności gospodarczej.
W paragrafie 4 wykreślić 8.
Ale dotacje nie mogą być wykorzystane na prowadzenie działalności gospodarczej. A dlaczego chcesz to wykreślić?
Ale bardziej mi tu się chodzi o pokrycie zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.
Ale mówimy o załączniku numer 1?
Tak.
No dobrze, no.
Ale nie mogą być, Ewa, na pokrycie zrealizowanych wcześniej. No jak może być? To słuchaj, to ty sobie wcześniej wyremontujesz, a później ci...
Nie, w ogóle to było...
Dyskutujemy na ten temat?
Nie, bo nie ma czasu, muszę lecieć, słuchajcie.
No ale... Bo...
Moje uwagi takie najwyżej przedstawię.
Ale słuchajcie, ale to są uwagi, ja mam uwagi do tego załącznika numer 1. Chcę go przyjąć, czyli rozdzielić ten projekt uchwały na dotacje ogólne i przyjąć załącznik numer 1, ale z uwagami mam uwagi.
No to słuchajcie, to w tym momencie jak mi się...
To spotkajmy się jeszcze raz.
Spotkajmy się jeszcze raz.
No to
może przed sesją.
Przed sesją.
No słuchajcie, proszę mi się
no to teraz... proszę, no to jestem do dyspozycji. Na ten temat tylko.
Na tylko te dwa regulaminy, tak? Bo a co z załącznikiem numer 2? Nie chcesz go
powiedzieć? Znaczy, no dobrze, no przed sekundą żeśmy powiedzieli,
że
przyjmujemy załącznik numer 1 i dotacje ogólne, natomiast co do tego załącznika numer 2 uważamy, tak żeśmy przed chwilą powiedzieli. Czyli sprecyzujmy.
Proponuję przełożyć ten temat na komisję przed sesją, z racji tego, że każdemu się już naprawdę bardzo spieszy.
Dobrze, sesja jest w czwartek o 17:30. O której się spotykamy? Proponuję
o 17:00.
O nie, to
rano. Dobrze, to jest za późno.
Aha, bo w 17:30, nie, do 4:00.
Ja proponuję o 16:00 do 17:30 godziny będziemy mieć.
O 16:00.
O 16:00.
Nie chcecie się spotkać wcześniej, naprawdę to jest organizacyjnie masakra. W dniu sesji, jak są jeszcze komisje. Oczywiście, jak nie możecie, to proszę bardzo. Ale bardzo proszę uwzględnić też funkcjonowanie
Jednogrodzi, który się wyda.
No, ja jestem do dyspozycji.
Jednogrodzi.
To może nie przed sesją, tylko w czwartek, w środę.
Rano. Ale co to
w ogóle w dniu sesji, po prostu posiedzenia komisji, to jest dramat funkcjonowania.
A ile są jakieś komisje?
Jest prawdopodobnie komisja edukacji o 6:00, ale nie jestem pewna.
Wieczorem czy rano?
O 6:00 jest komisja edukacji, no tak, w sprawie tam seniora. Ale też nie dam rady mówić. Ale słuchaj, Kasiu, a no ty nie możesz na przykład włączyć nam nagrywania, no nie wiem, jakoś to organizacyjne, bo wydaje mi się, że ta godzina 16:00
jest. Nie mogę, tak, bo dzisiaj trwało posiedzenie prawie 3 godziny i ja protokołuję, natomiast
nie
wiem, co chodzi.
4 godzin, 4 to nie będzie protokołu.
Nie, to już... No więc zastanówmy się, czy jutro, czy w czwartek, ja jestem do dyspozycji.
Znaczy, ja jutro nie mogę słuchać, no bardzo może to zawodam, później mogę
zrobić. A może w czwartek rano? Rano mam na radę, nie, mam radę budować.
A rano, a w południe? O 12:00 na przykład.
No ja już najbardziej lubię w południe się
spotkać. No ja wiem.
Ani przed pracą, ani po pracy.
Ja wiem, ale słuchajcie, czy wyjątkowo na przykład? No nie się każdy określi, prawda? Ja mówię, ja jutro nie dam rady. Chyba, że ty będziesz...
Jest do 10:00, ja do 10:00 od rana w czwartek jestem dołączony. Potem mówię.
Do 10:00. Czy ja tu nas mógłbyś wyjść? Mógł. Zosia, ty?
W czwartek.
Nie wiesz. No ty też, nie wiem.
Jutro rano na pewno.
Bo uważam, że to jest temat ważny. Mamy go drugi raz, nie możemy go potraktować tak w sposób jak...
Nie, że wiesz, mamy go drugi raz, ale i tak nie zostało nic zmienione. Uchwała,
ale wypracujemy konkretne stanowisko, Ewa. Nie mamy go.
Dobrze, nie mamy stanowiska, ale co ci przyjdzie, jeżeli pójdziesz na sesję i nie masz uchwały? Bo chcesz rozdzieloną uchwałę, tak? Czyli przygotowanie tej uchwały nie będzie możliwe...
Ja nic nie chcę. Ja zrozumiałem, że tak jest na zdanie jako komisji. Czyli de facto wracamy. Nie mamy stanowiska wypracowanego w projekcie w stosunku do tego projektu. Nie mamy. No więc albo go chcemy wypracować i ustalamy, że dzisiaj już nie damy rady i chcemy się spotkać dodatkowo tylko w tym punkcie, albo nie. Bo mam jeszcze w zakresie gospodarki nieruchomościami, ja uważam, przynajmniej dwa tematy, które powinniśmy omówić. Nie dzierżawy, tylko te sprzedaże.
Sprzedaże, no też. To słuchajcie, no musimy się w czwartek spotkać.
A bo przecież ta skarga też nie ma stanowiska. Została kierowana do komisji, ta skarga. Pana Artura, to w ogóle nie omawia się.
Kasiu, o której by tobie najpóźniej pasowało w czwartek?
Jeżeli nie zazwyczaj między 3 a 4 godzinami. Rozumie tak przewodniczący, że jeśli byłby jeden temat, a nie jest, to są jeszcze dzierżawy i sprzedaży.
Ale godzina to jest maksimum, uważam.
Czy tam mówisz, że maksimum godzina trwa to 3? Wiesz, że w tej kwestii...
Ja nie mam w ogóle posłów w tej razie. No. Nie, no umówmy się.
O 15, Kasiu, żebyśmy... No to 15, no to jeszcze jest kwestia, żeby...
No to ja jestem za.
Czwartek o 15.
Tak.
To musimy przerwać dzisiaj komisję. Pasuje wam?
Przerywamy posiedzenie komisji do czwartku do godziny 15. Obiecuję, że w godzinie się zamkniemy.
Ale to po prostu... Ale nawet jak ten moment wytoli, no Kasia tu się nie może. To zrób wam samo.
Kasia, to będziesz mowę, tak? O 15.
No bo
i trzeba, wiesz, starać.
Skończymy do czwartki, na pewno.
15, tak?
15, czwartek.
Trzeba to panu.
Przerywamy do 7. Proszę, witam. Dziękuję. I tak żeśmy dzisiaj zrobili dużo. Nie mam
dużo. Na tą 15?
Nie, ja już nie.
Co?
Zagadnienie do pracy?
Nie, myślę, że to była taka szkoda. Widzisz, dopiero materiał otrzymałam w sobotę.
Ale ja w niedzielę to nie chciałam, bo
I to, jak był materiał wcześniej, na przykład koło środy, czwartek, trzeciego dnia.
Bo tego było za